Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu z godziny 18.15 w Radiu Maria i Telewizji Trwam. Temat: komu służy prywatyzacja pogotowia ratunkowego w Polsce? Są nasi goście, panowie. Zaczniemy od posłów. Pan poseł Tomasz Latos. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiceprzewodniczący.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.
Zdrowia. W polskim parlamencie oczywiście. I pan poseł Michał Wojtkiewicz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Poseł ziemi.
Tarnowskiej.
A także jest pan Roman Łucarz, starosta Tarnowski.
Szczęść Boże, witam
Szczęść
serdecznie.
Boże, witamy. No właśnie, temat, gdy ktoś go usłyszy po raz pierwszy, to zagadnienie, prywatyzacja pogotowia ratunkowego, no to robi się słabo, prawda?
No tak.
Gdy sobie wyobrazimy, co to znaczy prywatne pogotowie ratunkowe. Jaki problem, panie pośle, pan poseł Grzegorz Latos pierwszy?
Tomasz Latos.
Tomasz, przepraszam.
No sytuacja jest rzeczywiście bardzo poważna. My jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy to bardzo wyraźnie, że ratownictwo medyczne musi zostać służbą państwową. Jest nawet tak jest tytuł tej ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. No, nie wyobrażam sobie niektórych służb, które mogłyby być sprywatyzowane. Tak jak nie może to być pogotowie, tak samo nie może być oczywiście, nie wiem, policja, straż pożarna, wojsko. To jest chyba, nie wymaga specjalnej, szczegółowej argumentacji. Państwo musi brać odpowiedzialność za pewną sferę życia obywateli. W tym przypadku musi właśnie organizować i zabezpieczać tego rodzaju służby. I należałoby dopowiedzieć od razu drugim zdaniem i zapewnić właściwe finansowanie. Bo nawet jeżeli ta służba pozostaje państwowa, ale finansowanie jest zbyt słabe, zbyt mizerne, to też później nawet w tej publicznej placówce zaczynają się jakieś może kombinowanie, oszczędności, może nie wysłać tej karetki, może nie trzeba, a będą mnie jutro rozliczać, musi sobie dyspozytor, więc no nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wysyłać bez obaw tam, gdzie trzeba i tyle, bo lepiej wysłać jedno za dużo niż jedno za mało.
Myślę, że bezpieczeństwo państwa to jest bezpieczeństwo narodowe. Pewnych rzeczy nie możemy w ogóle się pozbyć, tak jak tutaj było powiedziane, straż, policja, ale do pewnego stopnia proszę sobie wyobrazić, że pomału zaczynamy się wyzbywać tego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa państwa. Już nie chcę mówić, co by związane było z bezpieczeństwem bezpośrednim państwa, jak telekomunikacja, dzisiaj Biała Księga wyszła, bezpieczeństwa Polski, którą zostało wydane przez ministra Kozieja i właśnie między innymi mówił, że straciliśmy telekomunikację. Telekomunikacja to jest zagrożenie cybernetyczne, nie jest w naszych rękach, ale proszę sobie wyobrazić, że dalej straciliśmy również bezpieczeństwo na lotniskach. To jest Straż Graniczna, została zastąpiona już służbami prywatnymi. I dzisiaj walka jest i narracja też się tworzy, że niby lepiej, że będzie to lepiej dostępne, to jak sprywatyzujemy pogotowie. No to jest niedopuszczalna sprawa. Ja pogotowie w Tarnowie tworzyłem i to było jest najlepsze, można powiedzieć, w Polsce, bo było między innymi pierwsze w Polsce, tak zorganizowane, gdzie numer 112 już był, absolutnie nie było żadnego problemu, gdzie karetki cały czas były kontrolowane przez system nawigacyjny, gdzie na mapie w dyżurce było wiadomo, gdzie która karetka jest, gdzie każda karetka była zaopatrzona w taki guzik status, to się nazywa, gdzie oznaczał, kiedy przyjeżdża, kiedy odjeżdża, kiedy jest u pacjenta i cały czas to wszystko było rejestrowane, jest rejestrowane w komputerze, także w każdej chwili można było i jest możliwość odtwarzania tego wszystkiego. To bezpieczeństwo polegało na tym, że trzeba było dawniej dojeżdżać pół godziny i więcej do pacjenta. Tak dzisiaj już w terenach zabudowanych 8 minut. To jest bezpieczeństwo, czyli ciągle podnosimy jakość tego bezpieczeństwa. Na tym nie można zarabiać. Na zdrowiu nie wolno zarabiać. To nie jest absolutnie przemysł, na którym się zarabia i nie wolno do tego dopuścić. Wyposażone zostały wspaniałe karetki. Ludzie, 3 osoby w karetkach są. Między innymi karetki z lekarzem. Są ratownicy. I to jest bezpieczeństwo. Tu niedawno dzwoniła do nas pani z Kędzierzyna. I mówi, tam zostało sprywatyzowane takie pogotowie. I mówi, no ja akurat potrzebowałam tej karetki, no to nie mogłam się doczekać, bo miałam takie torsje i tak dalej, i tak dalej. I to było też przykład, do czego to doprowadza. To nie tylko my tutaj w studiu tworzymy jakieś mity, że nie wolno prywatyzować, bo mamy taką, a nie inną filozofię. My konkretnie mówimy i potwierdzają to również słuchacze.
Pan starosta jeszcze?
Tak, szanowni słuchacze Radia Maryja. No w tej chwili mamy, ja to się dopiero na województwie małopolskim. Województwo małopolskie na dzień dzisiejszy pogotowie jest publiczne, państwowe. Są to dwie formy organizacyjne. Z jednej strony to jest organ założycielskim, jest powiat w naszym wypadku, czyli pogotowie z jednostką samodzielną. Ale są to również pogotowia pod szpitalami bezpośrednio, polegają szpitalom, więc bezpośrednia kontrola jest tutaj. To jest bardzo ważne, że my możemy na bieżąco diagnozować pewne stany, możemy zapobiegać pewnym, to się zdarza, błędom ludzkim, które się zdarzają w pogotowiu. I to, cośmy wypracowali przez te 15 lat, o czym tu właśnie pan poseł Wojtkiewicz jako pierwszy starosta tarnowski mówił, wypracowane diagnozowanie potrzeb, diagnozowanie również pewnych stanów, które zachodziły, czyli tak wyprofilowanie pogotowia, żeby ono działało jak najlepiej, doprowadziło do tego, że w tej chwili pogotowie tarnowskie, które ja jestem organem założycielskim, jest naprawdę wspaniałym pogotowiem. W tej chwili tutaj mamy mistrzów Polski, jeżeli chodzi o ratowników medycznych.
No, proszę bardzo, to trzeba się kłaść.
Mamy również wspaniale wyposażone karetki. Mamy pięknie przystosowany budynek i tutaj muszę powiedzieć, że pogotowie ratunkowe samo do swojej oszczędności dobudowało budynek. Jest wspaniała dyspozytornia, która obsługuje 7 powiatów, więc no wydaje się, że wszystko już jest bardzo dobrze i będzie jeszcze lepiej. Czasy dojazdu są bardzo krótkie. W tej chwili u nas w powiecie czasy dojazdu to jest w terenie zabudowanym około 7 minut i kilka sekund. W terenie niezabudowanym to jest około 14 minut. Więc wydaje mi się, że tutaj już dopracowano taki pewien już jakby system działalności pogotowia ratunkowego, że już tutaj właściwie jedynie drobne poprawy, jeszcze oczywiście udoskonalenia, bo to nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. I w tej chwili dochodzi do sytuacji takiej, że my się lękamy o przyszłość naszego pogotowia. Czy będzie to w rękach naszych, czyli w rękach starostwa, czy będziemy tego mogli się przyglądać, nadzorować i reagować szybko, czy przejmie to firma prywatna, czyli de facto zlikwiduje pogotowie tarnowskie i weźmie w ręce prywatne pogotowie. To się wiąże z olbrzymimi konsekwencjami, bo to są zwolnienia ratowników, zwolnienia lekarzy, to są karetki, z którymi nie wiemy, co mamy zrobić później, bo kilka karetek jeszcze mamy takich, które są jeszcze z funduszy unijnych i moglibyśmy na dzień dzisiejszy zwracać około 900 tysięcy złotych. To jest niebagatelna kwota. No i mamy wspaniale posażone również siedzibę pogotowia. To wszystko poszłoby po prostu, no ja pewnych spraw tutaj nie rozumiem. Ja w ogóle nie rozumiem sprawy, dlaczego w ogóle jest taka możliwość. W ogóle dopuszcza się
komu
ustawowo.
Do głowy to przychodzi właśnie. Komu do głowy, panie pośle, panie przewodniczący komisji? No właśnie, czy to, no jak rządzący na to?
No patrzą. To wygląda w ten sposób, że to jest wypadkowa dwóch spraw. Z jednej strony to jest chęć, no jednak chyba zarobienia na służbie zdrowia. Już nie chcę przywoływać tych słynnych wypowiedzi choćby poseł Sawickiej, która mówiła, byłej poseł Sawickiej, która mówiła o kręceniu lodów na służbie zdrowia. Pamiętajmy, że w samym Narodowym Funduszu Zdrowia to jest 67 miliardów złotych, plus jeszcze te dodatkowe pieniądze, które są już poza Narodowym Funduszem Zdrowia, łącznie to jest pewnie prawie 100 miliardów złotych, które jest w ochronie zdrowia i to są oczywiście pieniądze, które no, są łakomym kąskiem zawsze, aby mieć te zasoby, aby o nich decydować, aby je dzielić i na tym, w ten sposób też się i bogacić. Tym bardziej, że no, tu można być pewnym, że zawsze przecież będą jacyś pacjenci, zawsze będą chorzy, zawsze będzie kogo leczyć, a więc jest ta pewność, że zawsze będzie po drugiej stronie ta osoba, która będzie z tych środków chciała korzystać. Ale to jednocześnie mówiąc o tych dużych pieniądzach, to cały czas trzeba też pamiętać, że to są środki w dalszym ciągu niewystarczające z punktu widzenia nakładów, jakie w ogóle są potrzebne na ochronę zdrowia, ile się tych pieniędzy przeznacza w innych krajach europejskich. Nie mówię o starej Unii Europejskiej, ale chociażby o tych krajach o tych krajach, która też była w podobnej sytuacji jak my, czyli wychodziły z komuny i gdzie te nakłady są jednak dużo większe. I w związku z tym powstaje pytanie, dlaczego w Polsce są niewystarczające nakłady? Ano stąd, że zdrowie nie jest priorytetem rządzących. No niestety. Rządzący traktują zdrowie właśnie instrumentalnie jako możliwość stworzenia pewnych furtek, możliwości. Ktoś tam się będzie mógł dorobić, a jednocześnie z drugiej strony to nie jest priorytet państwa, to nie jest priorytet rządu, to nie jest coś, co jest jednym z pierwszych miejsc. Owszem, mówi się, bo słowa są łatwe do wypowiedzenia, ale za tym niestety nie idą czyny. Raczej idzie chęć pozbycia się odpowiedzialności, tak aby można było powiedzieć, to nie winien jest minister, premier, to winny jest tam ewentualnie jakiś dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, może tam ktoś jeszcze, żeby tą odpowiedzialność rozmyć.
Ale ktoś ze słuchaczy na przykład może nas słuchać i może ulec takiemu myśleniu, jakiejś pewnej propagandzie, że tak. Dobrze, leczenie jest w Polsce konstytucjonalnie zagwarantowane jako bezpłatne, więc mnie to nie interesuje, czy będzie prywatne pogotowie, czy państwowe. Grunt, żeby mi pomogło, żeby mnie przyjęło, prawda?
No właśnie, jeżeli można.
No właśnie, takie
wszystko,
może...
wszystko się wiąże również, bardzo ważne, z budżetem. Jeżeli myśmy się wyzbyli naszej gospodarki, można powiedzieć, bo taką narrację tworzyli, że będzie prywatna i tak dalej. Nasze dochody są uszczuplone. Banki również nie są w rękach naszych narodowych, tylko są bankami zagranicznymi, gdzie wygenerowane zostało ostatnio 16 miliardów w 2012. I ten budżet coraz bardziej jest mniejszy. Żeby był większy budżet, to musimy ciągle zaciągać po prostu kredyty. Im więcej tego bierzemy kredytów, tym bardziej popadamy oczywiście w długi i nie mamy z czego spłacać. No to z boku odbywa się taki neokolonializm. Ci siedzą, można powiedzieć, w blokach startowych i co by tu jeszcze z tego państwa wyrwać, z czego możemy jeszcze skorzystać. No i zostało między innymi, tam już mówimy o lasach, jeszcze inne kilka rzeczy pozostało w Polsce, no to trzeba to zniszczyć, przejąć i po to, żeby mieć dostęp do tego, żeby mieć zyski. I dzisiaj ten neokolonializm odbywa się w Polsce. Dzisiaj mówiliśmy o lasach niedawno, tutaj nawet w tym studiu 2 miliardy musimy sprzedać ziemi w tym roku ze Skarbu Państwa. To wszystko, żeby powiększyć ten budżet. Ale my nie pracujemy, ten rząd nie pracuje nad tym, żeby ten budżet był znacznie większy, bo zniszczyliśmy tą gospodarkę i teraz dojdzie do tego stanu, że przejmą już kontrolę nad naszym terytorium, bo 1/5 już żądaliśmy do Unii, do kontroli samolotów, kontroli państwa. Teraz będzie dalej szła sprawa, w ogóle chcą również nie sprywatyzować, ale przejąć Unia, żeby kontrolę nad naszym państwem samolotów i to jest dalsze postępujące właśnie tego typu prywatyzacji. Nie przez nas, tylko proszę zapytać się, kto chce przejąć. To nie Polacy przejmują to nasze pogotowie.
No właśnie. Tak, ale pytanie ojca było bardzo zasadne, bo rzeczywiście teoretycznie może ktoś, kto nie rozumie tych mechanizmów, zapytać, no dobrze, wszystko jedno, jak jest powiedział, może postawić takie przewrotne pytanie.
Nie wszystko jedno.
No właśnie, nie wszystko, chcę wyjaśnić, dlaczego to nie jest wszystko jedno, czy prywatne, czy też publiczne. Otóż nie. Dlatego chociażby, i tutaj należałoby wrócić do pewnego podstawowego pytania, co powinno i kto powinien być w centrum systemu, tak? W centrum systemu ochrony zdrowia, już mówiąc nie tylko o ratownictwie medycznym, powinien być pacjent. Natomiast poprzez zmiany ustawowe, ja mówiłem o tym też dość szeroko przed Sylwestrem na spotkaniu też właśnie z tego studia. Teraz pieniądz. Wskutek zmian ustawowych zysk stał się centrum systemu. Nawet, co się może wydać niewiarygodne, nie mówi się o szpitalu, tylko się mówi w ustawie o przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Nie mówi się o pacjencie, tylko o świadczeniobiorcy. Nie mówi się o chorobie, tylko o świadczeniu zdrowotnym. To stworzyło pewną patologiczną sytuację i teraz podmiot na dodatek prywatny, który jest nastawiony na zysk, no, generowane są pewne określone sytuacje i pewne określone zdarzenia i należy jednak wrócić do źródeł. No, medycyna, służba zdrowia to jest coś więcej niż zawód. To mam nadzieję, że to jest oczywiste. Niestety wiem, że nie dla wszystkich. To jest powołanie, to jest pewna misja, to jest służba osobie chorej. No i dlatego trzeba wrócić z powrotem do tego, że pacjent musi być w centrum systemu.
Ale przede wszystkim jeszcze tylko słowo powiem. Pogotowie jest dzisiaj kontrolowane społecznie. To jest starosta, to jest poseł, to jest rząd, można powiedzieć, i jest bezpośrednia kontrola. Jeżeli nie będzie kontroli tego typu, to nagle będzie tak, eksperyment. Jest pogotowie, wprowadzamy jakiś prywatny, przychodzi X, no i akurat się nie udaje, to pogotowie, i co się daje, jeden umiera, drugi umie, no i zaczynają dochodzić kto, bo prywatny i tak dalej, i rozmywa się cała odpowiedzialność za to wszystko, to co mamy dzisiaj również w OFE. Nie ma jakiejkolwiek kontroli, a pieniądze wszystkich ludzi wypływają sobie jak chcą, bez kontroli. I tu się obawiamy, nie ma tej kontroli, to jest dlatego mówimy, że nie prywatne, tylko powinno być pod kontrolą społeczną takim, jak dzisiaj jest.
Pan starosta.
No, tak, oczywiście. Tutaj ojciec zasad. Pytanie było bardzo słuszne i trafne. Myślę, że tak, oczywiście przeciętnego Kowalskiego w naszym państwie nie interesuje, kto będzie za pogotowiem, jakie będzie przybratne czy państwowe, ale zwróćmy uwagę na jedno. Interesuje go, czy będzie miał dobrze zabezpieczoną opiekę medyczną. Czy pogotowie przyjedzie szybko, sprawnie i w czasie. To jest najważniejsze. Dlatego też dzisiaj myśmy się dopracowali po 15 latach istnienia powiatu, odwracaliśmy się systemu, który działa wspaniale. Więc jeżeli coś działa wspaniale, po co my to mamy niszczyć, prawda? Jeżeli wypracowaliśmy system, który dzisiaj sprawdza się, gdy czasy dojazdu są jak najmniejsze, gdy pełna jest kontrola dzisiaj nad działalnością pogotowia, gdy starosta może kontrolować na bieżąco, poprzez dyrektora pogotowia może kontrolować jego działanie, gdy możemy na bieżąco ewentualne błędy i to szybko eliminować, dzisiaj dąży się do tego, żeby to pogotowie zrobić prywatne. I druga sprawa, jeżeli wejdzie prywatne pogotowie, to że na potwierdzenie tutaj słów moich przedmówców pragnę potwierdzić, że w tej chwili ustawa dopuszcza w zespołach tak zwanych podstawowych, że może być zespół dwuosobowy, zespół wyjazdowy, czyli może być ratownik, kierowca w jednej osobie oraz jeszcze jeden ratownik. Więc sobie wyobraźmy sytuację.
Kierowców, prawda? Bo...
Tak, więc są takie właśnie dwuosobowe, czyli w jednej osobie dwa zawody, kierowca i ratownik. I teraz sobie wyobraźmy, my mamy taką specyfikę, jeżeli chodzi tutaj o południe Polski, czyli mamy góry, gdzie czasami dojechać do pacjenta jest bardzo trudno, a zwłaszcza w sezonie zimowym, kiedy spadnie śnieg, trzeba czasami kilkaset metrów iść na piechotę do pacjenta, trzeba go czasami przenieść na noszach i sobie dzisiaj, czy sobie wyobrażamy dzisiaj kierowcę, który po przejściu kilkuset metrów z pacjentem siada za kierownicę i szybko pędzi do najbliższego szpitala, no ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Także, a jeżeli chodzi o prywatne pogotowia, to one to wprowadzają, bo my to widzimy w pozostałej części Polski, gdzie już zostało sprywatyzowane pogotowie. Ja powiem nie sprywatyzowane, tylko zostały zlikwidowane publiczne, a na ich miejsce prowadzone zostały prywatne pogotowia. Tamte zespoły są oczywiście wyjazdowe dwuosobowe podstawowe, bo specjalistyczne muszą być trzyosobowe, ale te, gdzie można prowadzają dwuosobowe, bo to jest oszczędność, to jest jeden etat, to jest te kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności na tym, a po to została powołana spółka prywatna, żeby czerpać z tego jak największe zyski. I tutaj dobro pacjenta nie zawsze się ma z działalnością tej prywatnej spółki. To jest dobro przede wszystkim tej spółki.
I minimum wtedy, minimum kosztów, a zysk jak największy.
Ale oczywiście. To... Jeszcze jedno, pragnę tu jeszcze dodać, jeszcze jedna sprawa. My zyski, które wypracowujemy, bo też mamy przy wypracowaniu pewnych standardów, możliwe są również zyski na pogotowiu również publicznym, ale my te zyski wszystkie nie przeznaczamy, prawda, na... nazwijmy to dodatkowe jakieś wynagrodzenia, przeznaczamy na inwestycje. Przeznaczamy na dodatkowe udoskonalenie karetek, na nowe zakupy karetek. W tej chwili, co dawniej było nie do pomyślenia, w tej chwili najstarszą karetkę mamy 3-letnią, czyli jest bardzo nowy sprzęt, bardzo nowy tabor, dlatego że wszystkie zyski ewentualne i oszczędności idą właśnie głównie na wyposażenie taboru, wyposażenie ratowników medycznych, na szkolenia, co jest bardzo również ważne, więc tutaj jest naprawdę wypracowany bardzo dobry system, który teraz chce nam się tutaj po prostu zniszczyć.
A w powiecie tarnowskim tak bardzo mało chorują mieszkańcy, prawda?
Nie, akurat jeżeli chodzi o wyjazdy, to naprawdę dobre powietrze. Góry mamy blisko.
Po tej audycji ktoś może powiedzieć, że tylko, że jakiś wypadek nieszczęśliwy, to tylko w Tarnowie, żeby go spotkał, bo jak najszybciej będzie
to zapraszamy,
obsłużony, tak. Ale nie życzymy nikomu. Ale panowie, jeszcze raz wracając, czyli tak, tak, czyli ta prywatyzacja, próba prywatyzacji pogotowia ratunkowego nie jest tutaj kierowana tym, żeby usprawnić to pogotowie, prawda, żeby ono było lepsze, bo teraz na przykład w różnych częściach Polski nie domaga, tylko po prostu chodzi
żeby
o,
było
znaczy,
tańsze.
Ja naprawdę zupełnie nie rozumiem, czemu służba, która powinna być służbą państwową, od po prostu puszcza się to na wolny rynek, będzie decydowała zapewne cena, no ktoś da złotówkę mniej i wygra przetarg. I teraz mamy sytuację następującą. Mamy przygotowaną bazę, sprawdzonych ratowników, sprawdzone zespoły, kupione karetki. Przecież to wszystko kosztowało no miliony złotych. I teraz nagle się okaże, że to będzie niepotrzebne. To w takim razie można powiedzieć, no to po co my wszyscy z naszych wspólnych podatków, pieniędzy inwestowaliśmy właśnie w ten tabor, w karetki, wyposażenie. Zupełnie sytuacja absurdalna. I na przykład po paru latach, jak już rynek zostanie, przyjmijmy takie hipotetyczne założenie, opanowany przez te prywatne podmioty, czy jeden prywatny podmiot, przyjmijmy nawet hipotetycznie, że przez te parę lat będą działać bez większych zmian, to po jakimś czasie no, będą już jako monopoliści dyktować ceny, dyktować warunki, a wtedy to pogotowie, które w tej chwili było u pana starosty, to publiczne,
możliwości.
Już nie będzie komu stanąć do przetargu, do kolejnego konkursu ofert, bo już po prostu tego nie będzie. Zostanie jeden monopolista, który będzie wtedy dyktował warunki. Sytuacja zupełnie nienormalna i ja naprawdę nie rozumiem. No, czasami mi się wydaje w tej naszej biedzie, że no jesteśmy tak bogaci, że decyzją rządu, decyzją władz marnuje się często wielkie pieniądze, wielkie szanse. I co gorsza, przy tylu miejscach, gdzie trzeba naprawiać system służby zdrowia, naprawiać najróżniejsze rzeczy, to coś, co funkcjonuje, się rozwala, mimo że wiadomo, że jest niebezpieczeństwo uzasadnione, że to nowe nie będzie lepsze, tylko gorsze.
O bezpieczeństwie pacjenta przede wszystkim decydują procedury. Proszę zwrócić uwagę, iż było to podkreślane, ja chcę jeszcze raz wywołać ten temat, że kierowca ratownik i drugi ratownik, a dzisiaj jest tak, przynajmniej dwóch ratowników i są również równoległe w ten czas, kiedy potrzebny jest lekarz, to jest ratownik i lekarz. I nie zawsze jest taka sytuacja, że wystarczy tylko ratownik, ale gro większości potrzebny jest lekarz właśnie, bo przyjeżdża do tego pacjenta, on, no, pan tutaj doktor Latos, poseł, który jest, to doskonale by powiedział na ten temat również procedur, kiedy są lepsze procedury, kiedy są gorsze, kiedy się zarabia lub nie zarabia. Ja tylko chcę przywołać jeszcze jedną sprawę. U nas w powiecie tarnowskim został sprzedany szpital. Dzisiaj pogotowie jeździ i 30%, tak jak pan starosta tutaj mówi, 30% pacjentów nie przyjmują do tego szpitala. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie te procedury albo nie są na tyle dla tego szpitala intratne, albo po prostu no, nie chcą się zająć tym pacjentem i muszą dalej tego pacjenta wieźć te 20 kilometrów dalej. Myślę, że tu bardzo dobrze powiedział, kiedy się opłaca pacjenta brać, a kiedy nie. Panie no tak, pośle, no, proszę no, to powiedzieć. Pan się na tym zna doskonale.
Tak, są sytuacje rzeczywiście absurdalne. Są bardzo różne wyceny procedur. Są te procedury dobrze wycenione, gorzej. Są pacjenci, którzy no, są schorowani albo jest większe ryzyko powikłań i wtedy dla takiego szpitala, no właśnie, prywatnego, są drożsi, więc taki prywatny często woli pacjenta bez powikłań, prostszego do wyleczenia. Są też inne historie, kiedy owszem, pacjenta się leczy w takim niepublicznym szpitalu, a później jak przychodzi czasami co do czego, przychodzi do powikłań, to się przekazuje gdzie indziej. Zresztą też trzeba powiedzieć jedną rzecz, bo trzeba być tutaj też sprawiedliwym, że w tych niepublicznych szpitalach też są różni, też są lepsi, gorsi. w tym sensie, że ja jednak widzę różnicę między szpitalem, który jest całkowicie, na przykład starostwo ma 100% udziału, a takim, gdzie wyzbyło się nawet tych udziałów i ma ktoś prywatny. Tam, gdzie jest ktoś prywatny, to już zupełnie ja nie widzę docelowo właściwych perspektyw rozwoju zabezpieczenia takiego rzeczywistego bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów na danym terenie. Także zupełnie muszę powiedzieć, ta nasza służba zdrowia, ta ochrona zdrowia, to co dzieje się już ponad 6 lat w ochronie zdrowia zarządów koalicji PO-PSL, jest błędną drogą, jest drogą donikąd, jest tym, co musi w najwyższym stopniu niepokoić.
Stary minister, ale mówię, że ma nowe zadanie, prawda, na 2 miesiące.
Tak, udaje, że coś robi, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podejrzewam, że znowu rozłoży ręce, tak jak obiecywał już 1000 różnych spraw i jakoś nigdy nie potrafił tego zrealizować.
A premierowi jest wygodny, bo premierowi, cóż, ja na niego naciskam, co mogę więcej zrobić? Przecież mam go bić po głowie, nie będę.
Teraz chcę jeszcze dopowiedzieć jeszcze, że związki zawodowe ratowników medycznych już nieraz występowały do pana ministra o zaniechanie procedur konkursowych, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne. Niestety ten ich głos, jakby tutaj to był głosem wołającego na pustyni, nie spotkał się z żadnym pozytywnym odzewem, co chociażby przykładem są konkursy w województwie dolnośląskim, śląskim, mazowieckim, prawda, wielkopolskim i innych województwach, gdzie te kontrakty już się na dzień się skończyły. I tutaj jeszcze pragnę jedną powiedzieć, bardzo ważną dla mnie sprawę, dla starosty Tarnowskiego. Gdyby, co nie daj Boże, pogotowie nasze uległo likwidacji, bo ja mówię nie prywatyzacji, likwidacji, bo wchodzi prywatny podmiot ze swoimi karetkami, ze swoim sprzętem, ze swoimi ludźmi. Wtedy ja mam 220 ludzi do zwolnienia, mam kilkanaście karetek, które nie wiem, co mam zrobić w tej chwili, to muszę sprzedać za marne grosze chyba, mam budynki, więc tutaj zwróćmy uwagę, to jest również tragedie ludzkie są, 220 pracowników, może tam by kilkunastu czy kilkudziesięciu znalazło pracę, ale też wątpię, dlatego że podmiot prywatny, który startuje do konkursu, musi zgłosić również swoje specyfikacji, również podać nazwiska ratowników, lekarzy i tak dalej. Nie będą ci sami ratownicy, bo myśmy wprowadzili taką zasadę u nas jakby zakazu konkurencji wśród naszych ratowników, którzy musieli podpisać, bo nie chcemy sobie wprowadzać własne tutaj gnieździe jakichś żmij jadowitych, prawda, które by nam tutaj gdzieś jączyły, więc chcemy to zrobić tak w sposób taki, żeby jeżeli jesteście w naszym pokotowiu, to do końca trwacie przy nas, ale będzie taka sytuacja, że jeżeli by, co nie daj Boże, ja mówię, jakiej sytuacji nawet nie dopuszczam, nawet mi się takie sytuacje nie śnią, bo wszystkie wysiłki kierujemy na to, żeby to pogotowie nasze dalej było przez powiat prowadzone, było publiczne, ale zagrożenie takie istnieje i dopóki konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, a to jest już marzec, bo od kwietnia będzie nowy kontrakt i myślę, że taka sytuacja jest również możliwa. To jest 220 miejsc pracy. Znowu kolejne bezrobocie w powiecie tarnowskim, gdzie to bezrobocie cały czas rośnie. Likwiduje się nam różne zakłady pracy, które zakłady mechaniczne, prawda, Poldim, duża firma drogowa. Kolejny właśnie taki by był poważny cios, jeżeli chodzi o strukturę bezrobocia w naszym regionie.
A w to miejsce, trzeba powiedzieć, wchodzi prywatny podmiot zagraniczny. I na to możemy sobie pozwolić, ten rząd po prostu to toleruje.
Z telekomunikacją było, prawda?
Tylko, to jest właśnie to samo między innymi.
Bo tu nie jest telefon, tylko jest zdrowie człowieka.
To jest wszystko.
I tak, to jest najbardziej w tym wszystkim tragiczne. Można tylko zadać pytanie...
Dokąd?
Czy ktoś kontroluje to wszystko, czy to jest celowe działanie, czy to jest wynika z skrajnej niekompetencji.
Czyli tak, panowie, powiedzmy jeszcze raz, zbierzmy te myśli, czyli cała tutaj procedura jest już otwarta, można to czynić, można prywatyzować.
To się już robi w Polsce.
Czyli sprzedawać, tak.
To się już stało po prostu.
To wygląda w ten sposób, że się prywatyzuje usługi, tak na dobrą sprawę, a co za tym idzie, inny już tym razem niepubliczny, prywatny podmiot przyjmuje rynek ratownictwa medycznego.
A jeszcze jedno, pragnę dodać, że ułatwieniem dla prywatnych tych podmiotów, które przejmują ratownictwo medyczne, jest to, że we wszystkich województwach, właściwie w każdym województwie w innym czasie odbywają się konkursy. A więc to też ułatwia im, prawda, wprowadzanie tych swoich taborów, mobilizacja załogi i tak dalej, bo gdyby w całej Polsce były w tym samym czasie, to mieliby olbrzymie problemy. Ale w związku z tym, że w każdym województwie w zasadzie kontrakty kończą się w różnych terminach, w różnym czasie, oni mają możliwość właśnie startowania w różnych rejonach Polski.
To jest... Kto może ochronić, obronić takie na przykład pogotowie państwowe przed prywatyzacją?
No, najlepszą niestety, jest... powiem może rzecz niekoniecznie budującą. Oczywiście na dziś nacisk opinii publicznej, protesty, natomiast tak naprawdę docelowo zmiana władzy, zmiana koalicji. Dopóki będzie rządziła ta koalicja PO-PSL, zawsze będziemy spać niespokojnie, będziemy myśleć, że no może tym razem się udało, ale następnym razem już się nie uda i będzie ta prywatyzacja usług w ratownictwie medycznym. No, w związku z tym no, trzeba postawić na innych ludzi, którzy mają inną filozofię w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie mówi, ratownictwo medyczne ma zostać służbą państwową. Koniec, kropka. Nie ma innej alternatywy. W ten sposób to musi być, bo o ile mówimy tak też jednoznacznie, jesteśmy przeciwko prywatyzacji na przykład szpitali, ale w przypadku ratownictwa medycznego ta sytuacja jest jeszcze zwielokrotniona, jest jeszcze dużo bardziej poważna, dużo bardziej skomplikowana niż w przypadku szpitali. No i no niestety, ale są siły polityczne, które uważają, że wszystko, wszędzie wszystko można sprywatyzować i puścić na wolny rynek. No, zupełnie nieodpowiedzialne myślenie. To jest takie założenie najbardziej łagodne dla rządzących, bo można oczywiście zakładać różne inne gorsze podteksty takiej decyzji.
Tutaj pan poseł ma rację, bo tutaj, szanowni państwo, jest przede wszystkim problem w czym? W zmianie władzy, tak? Bo ta władza, która zostanie zmieniona, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zmieni tą ustawę, nieszczęsną ustawę, bo cały szkopuł jest w ustawie. Gdy tej ustawy dopuszczające w ogóle formułę konkursu, a nie finansowanie tak jak w przypadku na przykład straży pożarnej czy policji bezpośrednio, bez konkursu, to wtedy byśmy dzisiaj o tym nie rozmawiali. Dzisiaj byśmy byli spali spokojnie i dzisiaj ratownicy, którzy są u mnie w powiecie, nie myśleliby o tym, czy on będzie jutro pracował, tylko by spokojnie zajmowali się tą pracą, która do nich należy. I tu trzeba się wzorować właśnie na Słowacji. Słowacja taką uchwałę właśnie, ustawę podjęła, która nie dopuszcza w tej chwili podmiotów prywatnych do ratownictwa medycznego w ich kraju. I dlatego te wszystkie podmioty prywatne ze Słowacji przenoszą się do Polski, do nas, mają tabor właśnie i są zagrożeniem dla nas, a nasi rządzący udają, że po prostu jest wszystko w porządku, że nic się nie dzieje, a tu naprawdę dzieje się i dziać się może naprawdę wielka krzywda i ludzka, i to tych pracowników, którzy pracują w pogotowiu, ale również przede wszystkim pacjentów, którzy będą no niestety narażeni na gorsze świadczenie usług.
A może się mylę, nie wiem, jaka była, czy nie była taka próba też z Toprem stworzenia chyba, to Taczańskie, to jest ochotnicze pogotowie ratunkowe, prawda? Ale to tak?
Znaczy nie, powiem szczerze, nie wiem, ale już mnie powiem, wiem, tak, już mnie nic nie zdziwi.
Coś tak chodzi mi po...
Już mnie nic nie zdziwi, to per analogia, no to równie dużym absurdem byłaby, nie wiem, prywatyzacja policji, sądów, wojska, tak jak już tu mówiliśmy, sądów może, no nie wiem czego jeszcze.
Więziennictwo, no. Wtedy były więzienia byłyby prywatne i te takie państwowe...
No właśnie, gorsze. Albo jakieś w cudzysłowie, tak?
Proszę radiosłuchaczy i proszę ojca, niedawno czytałem taki artykuł, że ze wschodu i zachodu władcy czekali 300 lat na takiego Polaka, który rozmontuje tą Polskę od wewnątrz. I znaleźli. Tą osobą jest Donald Tusk. I ja się w pełni z tym zgadzam, bo dzisiaj już nie ma takiej dziedziny, gdzie byśmy ciągle się nie cofali. To niedawno, w tej chwili tu pewnie też była dyskusja niedawno na temat tych wędlin wszystkich. No przecież to wszystko do tego zmierza, żeby nasz przemysł, tych drobnych nawet wytwórców, po prostu, żeby tracili swoje zakłady pracy. I teraz narrację to, co się robi do lasów państwowych, to też, żeby te dziury załatać budżetowe. I dzisiaj niby, że drogi lasy nie potrafią wybudować, to będą samorządy to lepiej robiły. To jest nic, to jest tylko puszczenie takiej narracji, żeby jakoś uspokoić opinię publiczną, a za 2 lata, jeżeli się tu spotkamy, to będzie sytuacja, jeżeli będą rządzili, to będzie taka sytuacja, że no niestety oni źle rządzą, te przedsiębiorstwo musi upaść, bo nie dają sobie rady, więc musimy to sprywatyzować. I dzisiaj po kolei podobna sytuacja następuje tutaj w pogotowiu. Gdzieś tam coś nie wychodzi, no to już w to miejsce spróbujemy wpuszczać. I takimi małymi kroczkami przyjmują ten obszar tutaj pogotowia. I nie tylko pogotowia, tak się dzieje ze wszystkim tutaj. Po prostu następuje rozbiór, można powiedzieć, gospodarczy jak również i ekonomiczny przede wszystkim Polski. To jest nasza.
I tutaj jeszcze jedno proszę dodać. Tutaj panowie mają zupełnie rację. Jeżeli w tej chwili ta firma prywatna, która jest dużą firmą i która wchodzi na nasz rynek, dysponuje potężnym taborem, no to sobie wyobraźcie, panowie, moja firma, czyli powiat, dysponuje 10 czy 12 karetkami. Jeżeli to zostanie przez ten czas zniszczone, pogotowie tarnowskie zostałoby zniszczone, jest to właściwie nie do odtworzenia, prawda? Czyli za 3 lata, kiedy ten kontrakt się skończy, wtedy ta właściwie prywatna firma będzie jedynym podmiotem, która będzie występować o rozszerzenie kontraktu, czyli o dalszy kontrakt na dalsze lata i wtedy właściwie bez konkurencji już sobie postawi takie warunki, jakie będą im pasowały, bo nie będzie miała żadnej konkurencji ze stron podmiotów publicznych, po prostu powiatu nie będzie stać na zaopatrzenie się w taką ilość karetek, na zatrudnienie pracowników, bo to zostanie już zniszczone.
Nie istnieje taka możliwość, żeby na płaszczyźnie na przykład powiatu, czy powiedzmy samorządu dalej wyższego, nie? Zablokować jakąś ustawą tego typu,
Wystarczyłaby według mnie dobra wola chociażby na szczeblu wojewody, ale trudno zakładać dobrą wojewodę od wojewody Millera. No, tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten przypadek właśnie... Tak.
Małopolski
w ogóle, prawda? No, takie są realia tam. I skoro wojewoda postąpi tak, jak postępował, tak jak zapowiada też, to starostowie będą mieli tutaj niestety związane ręce.
W związku z tym złożyliśmy interpelację do ministra zdrowia odnośnie decyzji wojewody małopolskiego z tą sytuacją, jaka się wytworzyła i mamy w zasadzie taką obawę, obojętnie jaka będzie, czy to będzie w jakimś stopniu skonsolidowane to pogotowie, bo ten podmiot gospodarczy zagraniczny ma potężnymi pieniędzmi dysponuje, że w jednym momencie może przejąć, w ogóle jest to niebezpieczeństwo, że może nawet przejąć całe województwo i dopiero będzie sytuacja no już zupełnie nie do tworzenia.
Może komuś o to chodzi, nie wiadomo jakie są, są teraz takie scenariusze brane pod uwagę, że czy na przykład, czyli starosta jest tutaj władny, jest teraz odpowiedzialny jako ten podmiot.
Znaczy organ założycielski jesteśmy dla pogotowia, więc ja jako starosta odpowiadam za to pogotowie. Natomiast jeżeli chodzi o sam pogotowie, to jeżeli chodzi o plan, wojewódzki plan ratownictwa medycznego, to tutaj decyduje tylko pan wojewoda. Tylko wojewoda ma tutaj decydujący głos, natomiast my możemy tutaj tylko opiniować. A opinia, to wiemy co to jest. Opinia to można posłuchać, ale można jej nie posłuchać, więc jedynie tyle mamy tutaj do powiedzenia. Teraz tutaj ojciec wspomniał o prezydencie pewnie Tarnowa czy Krakowa. Oni są w podobnej sytuacji jak my. W przypadku prezydenta Tarnowa to on ma nawet mniej do powiedzenia jak ja, bo on w ogóle ratownictwa medycznego nie ma. Bo to jest ratownictwo medyczne, które
podlega
starości, to obejmuje zarówno miasto Tarnów, jak i powiat tarnowski.
A tak jak mówiliśmy, jak sprawa już będzie przegrana teraz, to będzie przegrana być może na lata, ponieważ trudno będzie starostwu stanąć do konkursu za 3 lata kolejnym razem, bo ani tych ludzi nie utrzymają, ani taboru nie będą mieli. I wtedy nagle się okaże, że będzie można podyktować już cenę inną. No, czy o to w tym wszystkim chodzi? Naprawdę dziwi
się. Póki co to na razie Tarnów chyba nie ma prezydenta. Czy ma kogoś w zastępstwie? Nie wiem.
Tak, jest w tej chwili pełniący obowiązki prezydenta. Ale nie wymieniał nazwiska, bo nie zrobił tej reklamy.
Jest w czasach,
tak, ale natomiast pan prezydent oczywiście w tej chwili nie pełni swoich obowiązków.
Drodzy państwo, drodzy panowie, rozmawiamy nadal. Tylko tyle, że teraz zapraszamy naszych słuchaczy. Ciekawi jesteśmy, jak słuchacze mają tutaj zdanie i głos w tej sprawie. Komu służy prywatyzacja pogotowia ratunkowego w Polsce? Gość, pan poseł Tomasz Latos, pan poseł Michał Wojtkiewicz i pan Roman Łucasz, starosta tarnowski. Rozmawiamy już za moment. Oto telefony 655-2355, 655-2356. Dla zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48.
duże zy pisane. Jak zyta oraz kreskowane. Jedno nam dane na życie całe, zdrówko niepewne, zdrówko niestałe, zdrówko. Słówko, słówko, jak ciebie mam wyśpiewać, słówka, tak bardzo nam potrzeba. W kluckach, nereczkach, cienki mielicie, zdrówko, ja w tobie kocham się skrycie. Z tobą tak dobrze iść jest przez życie, zdrówko, o, o, o. Zdrówko, palaczom oczy z Płucka. Przez Malbork aż do Płucka. Dobrze się czuję, wyglądam ślicznie, ale już śpiewam tak profilaktycznie. Zdrówko po nocy nieprzespanej, zdrówko tak mało jest cię nad ranem. Zdrówko, chcę dzisiaj pieśni słowem życzyć, byś było zawsze zdrowe. Bądź z nami zdrówko w każdej potrzebie, w domu i w pracy, w sklepie i w niebie. Zdrówko, już kończy mi się atrament. Zdrówko, na wieki wieków. Amen.
O zdrówku śpiewał Andrzej Rosiewicz, a my odbieramy telefony. Pierwszy telefon jest, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Janek z Rzeszowa.
Witam.
Ja tutaj już mieszkam parę lat, pracowałem długo w Niemczech w branży pośrednio związanej z kolejnictwem, prawda? I przecież to wszystko, ta cała prywatyzacja jest po to, ten Tusk to robi po to, żeby sprzedać potem tą kolej i żeby potem nam przez granicę Deutsche Bahn wjechało na nasze polskie
tory. Tylko panie Janku, my teraz mówimy o prywatyzacji pogotowia, zdrowia, a kolej...
Aha, kolej, ja przepraszam.
Na koleje przyjdzie pewnie kolej. Nie patrzymy na co tu... Może być taki moment, że będziemy o kolejach mówić. Już zresztą były zakusy, na razie jest pogotowie ratunkowe. Panie Janie, to wszystkiego dobrego życzymy i pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem.
No bo nie jesteśmy kompetentni, chociaż panowie byliby kompetentni też jakoś, bo posłowie zajmują się wszystkim. Ale powróćmy do służby zdrowia, bo... Do pogotowia ratunkowego, prawda?
Myślę, że tak, to jest to, co pan poruszył, między innymi, co wcześniej mówiliśmy, bo akurat jestem również w Komisji Infrastruktury, więc to jest mi dosyć bliskie, więc dziwne, że Deutsche Bahn, załóżmy, i koleje nawet czeskie chcą nasze, na czeskie państwowe chcą wykupić nasze polską kolej, a tutaj, a my chcemy to sprzedać, więc to jest takie zbieżne jest do pewnego stopnia ten temat, no bo wszyscy stoją w blokach startowych, ten neokolonializm taki u nas istnieje, byle tylko dorwać, za darmo najlepiej wszystko wyrwać, a pogotowie z ten...
Kolei też nie należy sprzedawać, prawda?
Też, oczywiście, że tak, no bo to są strategiczne...
Absurdalne pomysły. No, wszystko sprzedawać. Pocztę sprzedać, kolej, lasy, teraz coś też, tu są, są jakieś kombinacje, już wcześniej były. Ja nie wiem,
ziemia,
naprawdę.
Lasy i ziemia. Lasy i ziemia.
Tak,
lasy i ziemia. Żeby można było łatwo ziemię, a no i argument, no przecież my też możemy kupić gdzieś. Nie, ale już widzę Polaka, który w Belgii czy w Portugalii sobie kupuje ileś tam hektarów z takiego statystycznego, prawda? Tak. Bo pewnie by się znaleźli ci, którzy mają wiele.
Tak, tylko trzeba mieć nie wiadomo jakie duże pieniądze, żeby można było wykupić tam na zachodzie, a tutaj kupują to za grosze i jest nawet cała ta afera, no ale mniejsza. Znaczy nie mniejsza z tym, to jest bardzo ważne, ale nie dzisiaj.
Nie dzisiaj,
temat.
Nie dzisiaj, nie wszystko naraz. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, kto jest z nami? Szczęść Boże, proszę bardzo.
Szłapak Ryszard, Świebodzice, Dolny Śląsk.
Witamy.
W miesiącu maju prywatny szpital przewozi moją mamę nieprzytomną w śpiączce w prywatną karetką do Wrocławia. Obserwuję tą karetkę, przerażony pracą tego szpitala Mikulisz, prywatnego szpitala w naszej małej miejscowości. I obserwując ją, dostrzegam, że wjeżdża na stację benzynową. Spędza tam 24 minuty z nieprzytomną mamusią. Po 2 tygodniach mama umiera. Śledztwo się toczy 5 roku w prokuraturze w Świdnicy. Przerażają te prywatne karetki, te prywatne szpitale, przerażają. Ci ludzie powinni z więzienia nie wyjść. No, to czynią.
Panie Szardzie, no to jest pierwszy telefon i dowód na to, że panowie tu mają rację i mówimy o
sprawie. No walczę z prokuraturą. Pani dyrektor, 6-krotnie monitorowałem do niej, żeby mi wyjaśniła sprawę tej karetki. Powiedziała, że nic takiego się nie... że to nic takiego, że jest zadowolona z pracy. Pytałem, dlaczego zapłaciła za ten przewóz, dlaczego jakiś nagan nie wydała, dlaczego nie zerwała współpracy. Nie planuję tego zerwać, wiadomo, pieniądze. Ignoruję pacjenta, ignoruję rodzinę. Oni przerażają. Proszę pamiętać, nie możemy się na to zgodzić. Oni mnie przerażają.
Tak. Dziękujemy panu, pan Ryszard.
Szczęść Boże wielkie wszystkim.
Szczęść Boże.
Przede wszystkim współczujemy, to jest wyraz współczucia, proszę przyjąć, ale tą wizję mamy... To, co się dzieje w tej chwili, to jest właśnie ten pan powiedział. To jest, do tego dąży i nikt nie kontroluje, nikt nie może po prostu powiedzieć nie, jeżeli już ten proces nastąpi. I te prywatne szpitale, mamy najlepszy dowód. Przed kilkoma minutami mówiłem też o tym prywatnym szpitalu, że one się przekształcają, można powiedzieć, w takie kliniki odpłatne pomału. Coś tam biorą swoje usługi, niby na rzecz publiczną nieodpłatne, a resztę tylko świadczą swoje usługi. Dobrze, jeżeli ktoś sobie nawet buduje taki szpital, ale prywatny, dobrze, ale jeżeli się sprzedaje i sprzedaje się tą całą usługę i nie w zamian za to otrzymuje się tego typu, co tutaj przed chwilą nam pan powiedział, to jest tragiczne i my absolutnie mówimy, że nie chcemy dopuścić. To prawo zmienimy. Ale ludzie też muszą uwierzyć w nas, że to nie są puste słowa. Niedługo będziemy mieli ten kongres, będzie mówione na temat służby zdrowia. Ja wiem, że ludzie są rozgoryczeni, nie mają pieniędzy, bieda i ciągle takie jest kwestia tego, że nie wierzą w cokolwiek, co że w Polsce może się zmienić. Ale to też jest specjalnie też robiona taka sytuacja, żeby tych ludzi jeszcze bardziej zdołować. I to, co przed chwilą pan powiedział, no to tragedia jest. I ci ludzie po prostu są tak rozgoryczeni, że nie mówią do pewnego stopnia, nie, dziękujemy bardzo, my już do jakichkolwiek wyborów nie idziemy. Tak. Szanowni państwo, trzeba się zebrać, trzeba skończyć z tym wszystkim. Tak dalej być nie może, bo to jest już, państwo już jest całkowicie rozebrane. Ale mamy szansę, ale musimy wszyscy razem zadbać o to. Musi być myślenie narodowe. Jeszcze raz powtarzam, narodowe myślenie o państwie, jeżeli nie ma tego patriotyzmu, to nie ma państwa.
Odzyskać państwo, prawda? Od państwa.
Teraz musimy odzyskać państwo. Dokładnie musimy odzyskać.
No właśnie państwo, czy jest do pomyślenia, żeby w pogotowiu państwowym tankować 20 minut z nieprzytomnym człowiekiem?
Powiem paliwo, tak.
W ogóle wyjechać bez paliwa.
Powiem tak, ojcze, mieliśmy taką sytuację, że pewnego onego czasu karetka, ratownicy podjechali sobie pod McDonalda, pod McDrive'a po jedzenie. Oczywiście myśmy to wychwycili, bo byli akurat w tym czasie z pacjentem, który niby taki ciężki przypadek, ja tu pana Ryszarda mama. Natomiast był przypadek również złamania nogi, gdzie też podjechali sobie. To było już pewien czas temu. Na dzień dzisiejszy ten ratownik już nie pracuje w pogotowiu tarnowskim. Pozostali dotrzymali ci, którzy tam... oczywiście kierownik tego ambulansu nie pracuje. Natomiast pozostali otrzymali odpowiednie kary stosowne i finansowe i nagany. I myślę, że taka sytuacja u nas się już więcej nie powtórzy, bo kara była stosowna do przewinienia. I nikt tutaj nie powiedział, tutaj pan Ryszard właśnie powiedział bardzo dobrze, że tam powiedział, że właściwie się nic nie stało. U nas zareagowaliśmy od razu, zostały wyciągnięte surowe konsekwencje, żeby takie sytuacje nie miały miejsca więcej. Więc myślę, że w pogotowiu publicznym, które jest na bieżąco by to monitorowane, na bieżąco kontrolowane, czy przez dyrektora, czy przez starostwo, takie sytuacje jak się zdarzają, to się zdarzają tylko raz. Już więcej później nie mają miejsca.
Tym bardziej, że jak powiedziałem wcześniej, to pogotowie ma system elektroniczny dozoru, że cały czas widać, jest monitorowany, gdzie się znajduje, w którym miejscu i to wszystko jest odnotowywane. I to była bardzo szybka reakcja i bardzo łatwo można było udowodnić takie, a nie inne działanie.
I żeby zapobiec na przyszłość, bo przecież
oczywiście.
Straszna rzecz.
Głównie temu, ale jeszcze tu jedno problem, że pan Ryszard tylko potwierdził wszystko, cośmy przed chwileczką mówili, że prywatny zadba tylko i wyłącznie o swoje.
O kasy.
I ja jeszcze jestem ojcze jednego ciekawy. Co jeszcze za kilka lat pod tymi żądaniami będzie mieć polskiego? Bo jeżeli teraz potężna firma zachodnia, duńska wchodzi na rynek ratownictwa medycznego, banki już zostały przejęte, co my za kilka lat będziemy mieć jeszcze swojego polskiego?
No to może za kilka lat będzie szansa, że będzie coś innego już, bo...
No to nadzieją żyjemy.
Kiedy
dzisiaj,
są wybory
że będzie...
najbliższe za rok, prawda?
Parlamentarne za dwa lata i wtedy to... Tak, tak. I wtedy to będzie...
Samorząd musimy również też...
To decydujące starcie, jeżeli można tak powiedzieć, i walka o Polskę, ale wcześniej jeszcze są wybory teraz do Europarlamentu, wybory samorządowe, no i wybory prezydenckie.
To, co pan poseł tutaj z Ternowa właśnie zauważył, jest robiona taka atmosfera, żeby taka nihilizacja, zmęczenie. Nie warto. Ci będą. Nie warto iść do wyborów, nie warto się zastanawiać. I tak to jest, mówi, zamiana jednego w drugie. Taka mentalność jest wprowadzana, taka narracja.
Utrzymywana nawet taka narracja.
Tak, żeby tak było, że, no bo to jest na tej zasadzie, że dostałem, prawda, dwójkę, ale cała klasa też dostała, nie? To,
tak,
to już jest,
tak, tak.
To już jest mniej wtedy, no, mniejsza siła rażenia. Wtedy rodzice patrzą tak bardziej z pobłażaniem, no bo jak cała klasa, no to ten nasz syn nie jest najgorszy, ale tak samo można mówić o klasie politycznej, a wszyscy jednakowo mówią, kradną, kombinują i jest to takie obrzydzenie, nazywajmy rzeczy po imieniu, po nazwiskach, prawda, po stopniach.
Od pewnego czasu można obserwować właśnie taką mentalność, taki sposób myślenia, że jeżeli już ta władza, Platforma z PSL-em nie potrafią się obronić przed ewidentnymi już miażdżącymi zarzutami, to wtedy najlepiej powiedzieć ogólnie, że wszyscy. To wtedy łaskawie się przyznają, ale w tłumie. To znaczy, że wszyscy są jakoś winni.
Grana do szamba, prawda? Tak, grana do szamba, wszyscy na równi.
Tak. Ale to... jeszcze jedno powiem. Dzisiaj mamy, ja tutaj nasze porównuję do Kamila Stocha. Może takie, tutaj jak ojciec takie porównanie użył, ja też użyję porównania. No mamy wspaniałego Kamila Stocha. Czy ktoś dzisiaj chce Kamila, wspaniałego Stocha zmienić? Na pewno nic. Więc my mamy wspaniałe tarnowskie pogotowie, więc dlaczego się wspaniałe pogotowie tarnowskie chce zmienić, prawda, jakąś niewiadomą firmę zachodnią, o której nic nie wiemy, którą nie wiążemy żadnej tej przyszłości, nie wiemy jak będzie działać, a mamy wspaniałe pogotowie, więc jedyne dopracowanie pewnych jeszcze uchybień, które się pojawiają zawsze, bo tam, gdzie pracuje człowiek, zawsze są błędy, pojawiają się, ale reagujemy na to szybko, co przed chwilą powiedziałem, więc myślę, że tylko to możemy dopieszczać, tylko to jak Kamila Stocha, tylko możemy jeszcze od niego mu poratulować i wymagać jeszcze może troszkę więcej, natomiast, chociaż trudno osiągnąć więcej, jak się miało złoty medal olimpijski, natomiast ja myślę, że to jest sprawa taka, że na dzień dzisiejszy Powiat Tarnowski jest w takiej dobrej kondycji, że ja bym tu uważał, że żadnej zmiany tam tutaj
oczywiście
nie potrzeba.
Oczywiście, no chyba, że może sprywatyzujemy, Norwegia może by kupiła Kamila Stocha.
Już tak żartujemy. Nie sprzedamy,
ale w ten sposób też można.
Ale proszę zwrócić,
chyba, że będzie ustawa o prywatyzacji Kamila Stocha.
Wspaniale Kamil Stoch postąpił, wziął, zamiast inni naklejali na hełmy Red Bulla i tak dalej, to on przylepił sobie szachownicę polskiego lotnictwa i rzeczywiście leciał jak myśliwiec. I to jest między innymi postawa narodowa. To jest postawa narodowa. Obyśmy wszyscy brali też przykład, że to, co polskie, jest bardzo dobre.
A rano służył do mszy.
I umieć.
Też.
Proszę?
Rano służył do mszy.
A no tak? Właśnie.
Czytał
no,
czytanie.
No, proszę
tak,
bardzo.
Jest taki
no to,
opis.
Czyli to jedno z drugim
idzie. No to się wspaniale.
Na stronie chyba w sieci jest zdjęcie i tam...
To wspaniale. I wypowiada się, że zawsze wieczorem
mówmy
się
również,
modli.
Wspaniale. Mówmy również o wartościach, bo to są bardzo ważne, bo jak nie ma wartości, to i tej demokracji nie ma. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, bardzo też istotna jest walka o media, dlatego cieszymy się bardzo, że możemy tutaj tak sobie normalnie
rozmawiamy, no i słuchacze są, to jest to, że nie sami politycy się, że tak powiem,
dziękujemy bardzo za to.
Chwalą, ale my możemy też zrewidować, co myśli społeczeństwo, ludzie. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Maciej Sterowska. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać.
Panie Macieju, tylko jest pan w samochodzie chyba, tak?
Tak.
To proszę szybko w miarę mówić, czyli szybko, że głośno, ale i to, bo to troszkę przeszkadza.
Dobrze. Miałem takie pytanie, czy pogotowie ze swojej definicji może przynosić zysk? Bo to jest służba bardzo, bardzo wyspecjalizowana i czy na przykład, jeżeli przejmą ją prywatne przedsiębiorstwa, to czy realizując swoją misję zyskowności, czy to nie pociągnie ze sobą obniżenia standardów?
Już, panie Macieju, odpowiadamy, chociaż już była o tym mowa na początku, ale jeszcze raz potwierdzimy to.
Ale bardzo dobre pytanie, tak naprawdę, bo to jest istotą, w jakimś sensie istotą sprawy. Służba zdrowia nie może być nastawiona na zysk, a ratownictwo, no, można powiedzieć, tym bardziej. My uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, że popełniono pewien błąd, taki niejako grzech pierworodny parę lat temu przez tą koalicję, która w tej chwili Polską rządzi, że postanowiono, stwierdzono, że kwestie zysku można również wprowadzić do służby zdrowia. No niestety nie można, uważamy. Służba zdrowia powinna być działać non-profit. To nie znaczy oczywiście, że szpitale mają się zadłużać. To nie znaczy, że nie mają mądrze gospodarować pieniędzmi i jakieś tam środki, które mają inwestować w sprzęt, w ludzi, remonty. To jest wszystko zrozumiałe. Natomiast zysk nie jest celem samym w sobie, a tak jak to w tej chwili zostało wygenerowane poprzez takie, a nie inne postawienie spraw w ustawie. Jeżeli mówimy o ratownictwie medycznym, właśnie tego się boimy, że prywatny podmiot będzie tak jak i wielu innych prywatnych podmiotów w innych dziedzinach w służbie zdrowia i poza służbą zdrowia kalkulował i w ten sposób liczył pieniądze za wyjazdy, za reakcje, za koszty takie czy inne osobowe, aby oszczędzać, bo to, co im zostanie z tego kontraktu, który uzyskają na świadczenie usług ratownictwa medycznego, no to zostanie ich przychodem, ich korzyścią.
Chodzi o jakąś celowość, przykład, tak samo szkoła nie jest od tego, żeby zysk przynosić. Dokładnie. Czy na przykład rodzina, czy wychowanie dziecka przynosi, to nie jest dziecko po to, żeby przynosiło zysk, ale żeby była rodzina, prawda, żeby było społeczeństwo. To jest jakaś choroba na tle tej rentowności, czy zyskowności.
Chciałem powiedzieć, jeszcze dodać do tego, że prowadziłem ten szpital, który został sprzedany, nie za mnie oczywiście, i on tak w zasadzie balansował na zasadzie lekkiego takiego zadłużenia. Jak analizę robiliśmy, dlaczego było to zadłużenie? No przecież mówiłem tak i wszyscy wiedzieli, że przecież lekarz co ma wynieść? Lekarstwa wyniesie, chorego wyniesie, no to czyli pieniądze szły głównie na pacjenta. To, że dłużej trzymali tego pacjenta, że więcej dawali lekarz, że przyjmowali głównie nadliczbową ilość pacjentów, no bo jak przywieźli, to przecież nie odeślę gdzie indziej, tylko trzeba go dalej leczyć. Niech się martwi, załóżmy starosta i ten cały zespół. Ja jako lekarz mam obowiązek przyjąć i ratować danego człowieka. Więc tu ten właśnie wychodzi ta kwestia. Prywatny? Nie, on sobie nie pozwoli. On musi mieć tam 10, 20 czy ile tych procent musi mieć zysku, a my mówimy nie. Masz tak pracować, żeby każdy miał zaspokojone potrzeby, przede wszystkim to bezpieczeństwo zdrowotne. I to jest nadrzędny cel w tym wszystkim. I niedawno też 200 milionów słyszałem, że miał szpital dziecinny zadłużenia. No ale przecież to tak jak mówię, tam przyjmowali z całej Polski dzieci i nikt nie patrzył na to, czy mam pieniądze, czy nie, ale za to rząd również odpowiada i ma te zadłużenia również wyrównać. I tak powinno się dziać.
No tak też wykończono chyba stomatologię, prawda, jako tutaj dziedzinę.
Następny temat, który jest...
No stomatologia, to no właśnie. Proszę ojca, to byśmy mogli tu rozmawiać kolejne. Tak. No w Polsce według różnych szacunków to jesteśmy bodajże już za Gabonem i Wietnamem, jeżeli chodzi o
uzębienie,
a Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za leczenie tych zębów, które widać, bo te, których nie widać w lekkim uśmiechu, to już za ich leczenie nie płaci. No, sytuacja groteskowa, można by się na dobrą sprawę śmiać, gdyby to nie było tragiczne. I niestety to jest też coś, co trzeba zmienić, co chcemy zmienić. Gabinety stomatologiczne w szkołach. Jeżeli nie w każdej szkole gabinet, to tak jak mówiłem, ja lansuję taki pomysł, takie rozwiązanie na wzór mamobusów, dentobusy. Niech będą przystosowane odpowiednie autobusy z gabinetem stomatologicznym, które będą jeździć od szkoły do szkoły i w ten sposób leczyć naszą młodzież i dzieci. Każde rozwiązanie jest dobre, byle było skuteczne dla zdrowia przyszłych pokoleń, nas wszystkich.
Odbieramy kolejne telefony. Czy pan jeszcze starosta chciał zdanie?
Znaczy ja oczywiście w pełni popieram tutaj głos pana, że pogotowie to nie jest zysk, to nie ma być zysk, ale oczywiście przy dobrym gospodarowaniu, tak jak powiedziałem w naszym przypadku powiatu tarnowskiego, wygospodarowane zostały wolne środki, ale te wolne środki nie zostały przeznaczone na premie, pensje, podniesienie pensji, czy dla, przypuśćmy, aby to było w firmie prywatnej, dla zarządu zwiększenie swoich uposażeń, tylko zostały na podniesienie jeszcze wyposażenia karetek, na zakup nowych karetek, na miejsca pracy, na polepszenie miejsc pracy dla ratowników
czyli
medycznych.
W dobrym
czyli wszystko dla pacjenta.
Nie zjedliście nie, zysku,
oczywiście,
tylko
te pieniądze, które
tak.
Wygospodarowały, panie ojcze, to wszystko poszło właśnie dla dobra pacjenta, na podniesienie naszej jeszcze tutaj efektywności, sprawności pogotowia ratunkowego.
No, czyli tak nie ukrywam, że z jednej strony dzisiaj ta dzisiejsza audycja jest taka informacyjna, bo chcemy przedstawić słuchaczom problem i przestrzec, ale też jest konkretna, żeby no tutaj uratować, tak mogę powiedzieć, pogotowie ratunkowe w Tarnowie.
Bo, i w całej Małopolsce, bo to jest bardzo ważne. To jest cała Małopolska w tej chwili.
Ta groźba jest na Małopolskę.
Więc ojcze, tutaj proszę trzymać za nas kciuki, dlatego że miesiąc marzec to jest no jedne chyba, myślę, że w mojej na pewno karierze, jeżeli chodzi o starostwo i radnego powiatowego, jest to najważniejszy moment. To będzie marzec 2014 roku.
Wielki post wtedy też.
Tak, czas, wielki post. Miejmy nadzieję, że to będzie czas pokuty, ale dla nas będzie również czasem radości, że kontrakt, który tak walczymy, otrzymamy.
A, czyli teraz ta chmura przyszła nad Małopolskę, tak?
Tak, w tej chwili ustawowa. Nad Małopolską. Ona się oczywiście będzie przetaczała na poszczególne województwa, w zależności od tego, w których województwach, w jakim czasie, w którym roku będą wygasały kontrakty.
Niestety.
I jakie duże pieniądze będą i tam będzie walka bardzo twarda.
Rozmawiamy, mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Śmiało, halo.
Rozmawiamy, mamy kolejny telefon.
No niestety, o, ktoś sprawdzał, czy jest możliwe do telefonowania się, jest możliwe. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Kolejny głos. Proszę bardzo. Szczęść Boże, kto jest z nami?
Włodzimierz z Miechowa.
Panie Włodzimierzu, witamy serdecznie, proszę bardzo.
Ja chciałbym tak ogólnie powiedzieć, wydaje mi się, że prywatyzacja pogotowia po prostu wpisuje się w tę lewacko-liberalną strategię demontażu państwa w każdej z jego dziedzin. Po prostu chodzi o to, że ludzie bogaci sobie poradzą, natomiast cała reszta no nie jest w sferze zainteresowań obecnie rządzących nami polityków. I dopóki nie otrząśniemy się z tego i nie upomnimy się o swoje, to po prostu w pewnym momencie, brzydko mówiąc, obudzimy się wszyscy z ręką w nocniku. Stanie się coś takiego nieodwracalnego, że potem już nie będziemy potrafili nic z tym zrobić. Po prostu nie ma innego wyjścia, tylko przy kolejnych wyborach no po prostu naród musi się zmobilizować i upomnieć o swoje i odsunąć od władzy tych ludzi, którzy po prostu demontują to nasze państwo. Bo to państwo nam jest potrzebne, natomiast zniszczenie go to będzie zniszczenie również naszego narodu. O tyle chciałbym powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Włodzimierzu. Pozdrawiamy serdecznie. Pan poseł
Wojtkiewicz.
Wojtkiewicz Michał. Tarnów, Tarnowa też.
Dziękuję bardzo za ten głos. On się wpisuje w naszą tą tutaj dyskusję i to jest tak, bogaci się obronią i się wyleczą, to jest prawda, a to co my przed chwilą powiedzieli, że ci biedni coraz bardziej są biedni i zrezygnowani, oni już po prostu już nie mają siły i nie mają wiary w to, że może być lepiej, dlatego ten głos niech będzie też głosem dla wszystkich, że może być lepiej, ale naprawdę trzeba iść do wyborów i umieć zagłosować. I to jest bardzo istotne. No nic ująć, nic odjąć. To dziękujemy bardzo, że możemy rozmawiać i że możemy przekazywać te wiadomości, które również ludzie w jakimś stopniu wyczuwają, że w państwie się źle dzieje.
No dziwnym państwem jesteśmy, tak, jeden ekonomista tak kiedyś zwrócił uwagę, że mniejszy VAT jest na trumnę niż na kołyskę, niż na zabawkę dla dziecka u nas.
No niestety.
I tak samo nakład na służbę zdrowia, to też jest dużo mówiące i społeczeństwo po prostu coraz mniej jest zadowolone, ale w ogóle część ucieka, część wyjeżdża, część choruje.
Znaczy, ojcze, bardzo niepokojący również jest fakt, że rządzący przez te 6 lat ostatni, koalicja, po prostu w ogóle nie słucha obywateli. Proszę zwrócić uwagę, ile było w ciągu ostatnich 6 lat inicjatyw obywatelskich. Chociażby ostatnie referendum dotyczące 6-latków. Dlaczego rząd się na tym nie pochylił, wyrzucił tą ustawę, po prostu ten jakby projekt, jeżeli chodzi, czy podpisał referendum, wyrzucono do kosza. Przecież rodzice sami lepiej wiedzą, co dla dzieci jest najlepsze. Natomiast rząd uważa, że ma patent na wszystko, że to, co on proponuje, jest najlepsze, wspaniałe, natomiast wy jako obywatele macie siedzieć cicho, pokornie i spokojnie. No tak nie może być. Jeżeli my jako obywatele mamy taką możliwość, jeżeli chodzi o referendum i chcemy to referendum w ważnej sprawie, podkreślam, zorganizować, przeprowadzić, zbierajmy odpowiednią ilość podpisów, to takie referendum powinno być z automatu w ważnych sprawach. Ja tutaj podam tylko przykład Szwajcarii, gdzie nawet w poszczególnych kantonach, ostatnio był na przykład tutaj referendum, było, w którym brało udział 56% obywateli. A więc tam się rzeczywiście władza liczy z obywatelami. Przecież władza jest przez nas wybrana, więc powinna się też naszym głosem liczyć. I czasem taki właśnie głos ludu, który tutaj od dołu mówi, że słuchajcie, no coś robicie nie tak, powinien być dla tej władzy w jakiś pewien sposób dla ocząśnięcia się, a nie tylko dla tego powiedzenia, że nie macie racji. Dlatego też między innymi w sprawie pogotowia my apelowaliśmy, związki zawodowe, starostowie i wszyscy obywatele apelują, żeby tego nie prywatyzować, żeby nie robić konkursu, żeby zmienić ustawę. Natomiast widzimy, że to wszystko jest grochem o ścianę, nasze uderzanie, nie ma żadnego odzewu i robi się po prostu z nami, co się rzeczywiście chce.
No tak, tak można to rzeczywiście ująć. Natomiast no, trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że Prawo i Sprawiedliwość, bo akurat tu my jesteśmy z Prawa i Sprawiedliwości, mamy pomysł, wiemy, jak poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Nie będzie to łatwe, też to trzeba od razu powiedzieć. To jest tak naprawdę proces obliczony na kilka lat. Martwi to, że coraz dalej ten pociąg na bocznicę wjeżdża i będzie coraz trudniej ten system naprawić. Miejmy nadzieję, że za 2 lata, jak będą wybory, że wiele tych złych decyzji da się odwrócić w miarę szybko. Chociaż oczywiście skutki dopiero przyjdą po paru latach. Ale a więc no, w tym sensie trochę nadziei, że to, co jest w tej chwili przy naszej determinacji, przy naszym aktywności, to o czym tu powiedział pan starosta, chociażby przy urnach wyborczych, no może zmienić tą sytuację. Możemy to wszystko naprawić, bo mamy w tej chwili rząd ludzi, którzy do perfekcji opanowali kwestie związane z PR-em, z propagandą, natomiast no niekoniecznie za tą propagandą idą takie działania na rzecz obywateli. Mówię tak delikatnie, niekoniecznie. Po prostu prawda jest taka, że wiele tych decyzji jest antyspołecznych, antyobywatelskich. I to pod każdym względem w wielu różnych dziedzinach życia, nie tylko w służbie zdrowia.
Myślę, że bardzo ważnym by była kwestia, bo mamy, trzeba powiedzieć, też zapaść demograficzną. To jest to, co ojciec tu przed chwilą też powiedział. Więc też mamy program dla tych ludzi, że rzeczywiście chcemy powrócić do tego, żeby to na każde dziecko te 500 zł przynajmniej było. Żeby się matka nie martwiła już o, że urlop ma, że się kończy, co z tym dzieckiem robić, żeby zabezpieczyć, bo to jest obowiązek nas wszystkich, przede wszystkim demografia i dalej następna sprawa to jest kwestia, skąd wziąć pieniądze. Mówią, no skąd weźmiecie pieniądze, jak wszystko jest rozgrabione, można powiedzieć. Nie, mamy też pomysł, ale chcemy z powrotem powrócić do narodowych banków, żeby te pieniądze były u nas przerabiane. Druga OFE, kwestia pieniędzy. Przez dzisiaj pieniądze z OFE są wpompowane w obce przedsiębiorstwa. Dlaczego tego nie można wpompować w polskie przedsiębiorstwa, w rozwój gospodarczy, tylko bierzemy pożyczki gdzieś od obcych ludzi, a nie możemy tego skonsumować tu przez nasze pieniądze i dać te pieniądze na rozwój.
Musicie panowie jako politycy się spieszyć, nie tylko wy dwaj, ale w ogóle, żeby po prostu przekonać ludzi, że się da. Bo tak na przykład jak pan starosta bezpośrednio jest wybierany przez mieszkańców, więc widzą, jaki jest stan miasta pod jego powiatu, prawda, więc oceniają i nagradzają albo nie. Natomiast tutaj w polityce jest tak, chyba że no, wszyscy pracują czasami na jednego, nie? I odwrotnie. Więc musicie przede wszystkim, żeby społeczeństwo zrozumiało, że jest szansa. że jest szansa tego podźwignięcia się gospodarki, czy w ogóle, no i jeżeli coś się obiecuje, to żeby to spełniać, bo tu jest największy problem, prawda, że jesteśmy do tych przedwyborczych tonacji tak jakby, no, niektórym aż ciarki przychodzą, bo nie lubią tego słychać, a z drugiej strony trzeba mówić o tym, jaką się ma wizję przyszłości, no i to jedno z drugim się zamyka.
To właśnie wizję niejako przedstawiałem. Myślę, że ten 15, czyli już w sobotę, ona będzie przedstawiona i będziemy to szeroko propagowali. Dzisiaj taką tutaj w tym programie niejako tak tylko...
Przedwiośnie.
Przedwiośnie tak? Tego, co chcielibyśmy zrobić. Ale tak, to jest bardzo istotne. Ludzie muszą uwierzyć, że można zmienić i my też jesteśmy tutaj po to, żeby ludziom przekazać, że można być inaczej. No i... Mamy na to pomysł, nie tylko pomysł, ale wiemy, jak to zrobić. To jest bardzo istotne. Nie kwestia od razu nagle nie będzie, no zupełnie tego świata się nie da obrócić w drugą stronę i nagle pełna szczęśliwość nie zapanuje, ale przede wszystkim musimy powrócić do tego, że nie może państwo dalej ubożeć, nie może w kierunku tego działania chociażby powiedzieć, niby drobna sprawa, prywatyzacja, pogotowia, no niby drobna może być, ale to pociąga za sobą konsekwencje szalone i tak w każdej dziedzinie.
Nie może być to myślenie, co jeszcze możemy sprzedać, tylko co możemy zakupić, żeby państwo się poszerzało.
Z punktu widzenia obywateli państwo idzie cały czas w złym kierunku, zmierza. Więc w ogóle pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba zatrzymać ten ruch w złą stronę i zacząć zmierzać w tym kierunku właściwym. To takie są, mam świadomość, pewne uproszczenie i slogany, ale tak to niestety wygląda w każdej dziedzinie. Myślę, że tak jak nasi słuchacze, czy by popatrzyli na służbę zdrowia, czy na wiele innych dziedzin, to tak to niestety w tej chwili wygląda i to potęguje takie poczucie, no, beznadziei rezygnacji.
Frustracji.
Ale nie możemy być zrezygnowani. Musimy wykrzesać sobie tą chęć jednak odwrócenia tego.
Nie
wszystkiego.
Może być takiej arogancji władzy. 500 tysięcy podpisów zostało zebrane i wrzucone zostało przez podniesienie ich ręki do kosza. Dlaczego nie można było dać nawet na komisję, żebyśmy dyskutowali? Przecież można było dyskutować, zobaczyć, co z tym fantem dalej zrobić, jak można zrobić, jak można naprawić. Nie, to od razu z góry została
i więcej też było.
Taką ciekawostką otrzymałem taką informację, była audycja Polski Punkt Widzenia, tam padła taka wiadomość. Więcej jest limuzyn w Warszawie, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie limuzyny rządu, samorządu dzielnicowego, parlamentu, sądów, prokuratur, wojska, niż karetek pogotowia w całej Polsce.
No proszę.
To na pewno.
Jest to stwierdzone.
No proszę.
Też
można dodać, jak wzrosła za rządów tej koalicji liczba urzędników różnej administracji. To są tysiące ludzi, których przyjęto często z wątpliwymi kompetencjami, natomiast klucza partyjnego. Po prostu z klucza partyjnego.
Również rozrastają się samorządy. Trzeba to powiedzieć, przy otwartej kurtynie, doradców 1500, ja tak mówię już przenośnie, ale mała gmina, czterech doradców. Mała gmina, zarabia burmistrz najwięcej w całym województwie, a jaka jest osiągnięcia w Polsce na 500 miejsce, więc to są rzeczy, które no, nie idą w parze. No.
Nie każdy, władza, tym większa
biurokracja. Nie każdy zarabia dobrze, ale niech też za sobą ma sukcesy. To jest.
Ale mimo to nie należy, panowie, się tutaj przerażać i to przykładem jest tego, że my walczymy o to pogotowie, żeby dalej było publiczne. Myślę, że jest dobrym przykładem dla innych, że ta walka, którą myśmy w tej chwili rozpoczęli o to pogotowie, żeby dalej było publiczne, myślę, że doprowadzi do szczęśliwego końca i będzie takim dobrym zwiastunem na nadchodzący również rok, że udało się to pogotowie obronić przed prywatnymi, bo ja sobie inaczej tej sprawy nie wyobrażam, bo to się, jak powiedziałem, to wiąże się z likwidacją pogotowia. To nie jest nawet prywatyzacja, tylko likwidacja pogotowia na rzecz prywatnej, na rzecz prywatnej, wejścia prywatnego podmiotu na teren powiatu tarnowskiego, nie daj Boże, województwa małopolskiego. Wtedy to wiąże się oczywiście dla szpitali, bo tu trzeba przyznać, że szpitale, przy których są te karetki pogotowia, na bieżąco kontrolują, bo dyrektor szpitala jest jednocześnie jakby przełożonym właśnie tego pogotowia, który znajduje się u niego w szpitalu. Na bieżąco może wiele spraw załatwić, na bieżąco może wszystko reagować. Więc tutaj mówię, nie wyobrażam sobie i myślę, że rządzący się wreszcie opamiętają. Myślę, że się pamiętają, a jak nie, no to już Prawo i Sprawiedliwość to zmieni.
A my zmienimy,
jak to zmieni to ustawę. Ja najszybciej, żeby tak się stało podobnie jak na Słowacji, żeby nie można było prywatnych podmiotów w ogóle do ratownictwa medycznego nawet dopuszczać.
Zresztą to nawet przykład jest biblioteka publiczna. Po to jest publiczna, żeby każdy mógł wypożyczyć książkę, nie płacić, tylko skorzystać. Gdyby były płatne, to by się nikt by nie pożyczał. I by czytelnictwo, że one już upadły, te biblioteki w większości pewnie tych miejscowości czy gmin, ale taka była zasada, żeby było coś powszechne, żeby mnie nie kosztowało, mógłbym skorzystać. Tak samo nie bał się pójść do lekarza, że będę nieobsłużony, bo nie zapłacę, prawda? Czy nie będę środków miał. Jest telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kto jest z nami.
Pozdrawiam gości ojca Janusza, dzwoni Tomek Mazowieckiego. Tak się zastanawiałem nieraz, czemu ten minister zdrowia jest taki trudny do usunięcia, no bo tyle tych strzałów dostaje i jakoś jest nie do ruszenia. No wyleciał Nowak, wylecieli inni, a on jakoś, powiedzmy, że dalej trwa. No i tak mi się wydaje, że to jest taki po prostu, no nie wiem, taki miałki figurant, a cała sprężyna tego całego zarządzania tą służbą zdrowia, to jest chyba ta nasza krynica prawdomówności, która jest obecnie marszałkiem. No. I tak bym to widział. No i też mi się wydaje, że trzeba przejść po prostu na jakiś większy poziom ogólności w omawianiu tych spraw, bo to widać, że no bo tak raz będziemy mówić o służbie zdrowia, o lasach, o kolei, o rybołówstwie, a to jest jak korona drzewa, jak wszystkie konary są suche, no to nic nie da, że będziemy co jakiś czas kolejny konar omawiać, tylko trzeba się jakoś skupić na tym, dlaczego to całe drzewo schnie.
No tak, też piękna metafora.
Tak, można rzeczywiście.
No bo tak to możemy się rozdrabniać, a oni nas kroją jak salami po plasterku. No. Po prostu tak jesteśmy ściskani, jak, nie wiem, na pewno się ojciec orientuje i goście są takie drzewka, to chyba w japońskiej kulturze banzai się nazywają, że są krępowane drutem i zamiast normalnego drzewa wyrasta drzewo karłowate. No i to samo z nami robią, że tak nas krępują i po kolei załatwiają. No.
To tyle, dziękujemy bardzo, tak?
Tyle.
Pozdrawiam.
Dziękuję.
Tyle i aż tyle. No widzę, że pan jest zdenerwowany. Większość, bardzo dużo słuchaczy naszych emocjonalnie takie audycje przeżywa, no bo tylko mówienie pozostaje, tak to można powiedzieć, chociaż wiemy, że jest szansa zawsze, jeśli chodzi o czas wyborów, to wtedy można
tak.
I trzeba tutaj skorzystać, żeby potem nie narzekać, bo tak to jest. No gdzie te 50%, panowie, nie? Którzy nie poszli? Im się tak dobrze żyje w Polsce teraz? Nie wiem, wątpię.
To są rzeczywiście, to jest pewnie dobre pytanie do socjologów, czemu ci ludzie nie idą na wybory, się czasami zastanawia, patrzą chociażby na firmy, które upadły w Bydgoszczy, czyli w moim rodzinnym mieście. Upadło ich mnóstwo. Część z nich na przykład było w ramach tych NFI, tych narodowych funduszy inwestycyjnych, po których świadectwa staliśmy wszyscy z dowodami w ręce i z marzeniami w głowie pewnie. No ostatnio wpadła wielka firma, jaką jest Zachem Bydgoski. I gdzie ci wszyscy pracownicy tych zakładów, które splajtowały, czy teraz zarządów PO-PSL, czy wcześniej za innych rządów, tych samych liberałów, tylko pod inną nazwą, bo się nazywali wtedy na przykład Kongresem Liberalno-Demokratycznym, albo byli skrzydłem Unii Wolności. Jakoś, powiem szczerze, nie bardzo mi się chce wierzyć, że ci wszyscy ludzie, którzy kiedyś pracowali w tych firmach, rozliczają ich co 4 lata, tych swoich niejako, przepraszam, powiem z pewną metaforą swoich ciemiężycieli, że rozliczają co 4 lata przy urnie wyborczej. Bardziej coś się obawiam, że spora część tych ludzi albo nie idzie na wybory, albo głosuje na tych właśnie swoich, no, tak jak powiedziałem, ciemiężycieli, czyli tych, którzy doprowadzili takimi czy innymi decyzjami politycznymi, a w konsekwencji do upadku miejsca pracy. Tak to niestety bywa i to my wszyscy musimy się zastanowić, czemu tak jest. A co do służby zdrowia i co do ministra Rukowicza, no to muszę odpowiedzieć też naszemu słuchaczowi, który ma w tym swoim, co powiedział, dużo racji, bo ja w ogóle odnoszę wrażenie takie, że no już nikt nie chce, nawet w platformie tego ministra, jakoś dziwnie go bronią. Wychodzi na to, że właściwie jedyny, który chce, żeby dalej był ministrem zdrowia, to jest obecny premier Donald Tusk i właściwie nikt więcej. Patrząc chociażby na reakcję na korytarzu, na reakcję w komisji, na reakcję na sali plenarnej. No ale minister dalej trwa, była rekonstrukcja rządu, nie został zmieniony, czyli co, no z jakiegoś powodu premierowi pasuje, no tak to należy ocenić, no bo to jest jedyne logiczne wytłumaczenie. Była rekonstrukcja rządu, nie został zmieniony. Są inne sytuacje kryzysowe, no usłyszę, no masz 3 miesiące, żeby coś naprawić. No jestem bardzo ciekaw, co będzie za te 3 miesiące, czy to będzie znowu kolejne 3 miesiące, czy będzie rzeczywiście jakaś zmiana, bo tak to wygląda w tej chwili, żeby jakby no dobrze było premierowi właśnie z tym ministrem.
Jeżeli można, radiosłuchacze, tutaj Radia Maryja są zdeterminowani, to widać po wypowiedziach, słychać po wypowiedziach. Ja byłem niedawno na spotkaniu opłatkowym u siebie w Tuchowie, w naszym kole Radia Maryja, jak również w Zakliczynie. I ci ludzie są bardzo już po prostu... Bardzo wiedzą, co się dzieje wokół. Oni są zdeterminowani. I takie było też dyskusja nad tym, co robić właśnie, między innymi, co robić. I tak sobie powiedzieli wszyscy, że trzeba chociaż jedną osobę po prostu przekonać do siebie. Tylko jak teraz znowu? Umiejętnością spokoju, przemówienia, żeby chciał pójść do wyborów, bo tych tutaj słuchaczy tutaj Radia Maryja, no to już nie musimy przekonywać. Oni wiedzą, ale jest apel. Słuchajcie, po sąsiedzie, do sąsiada, do sąsiadki, spróbować porozmawiać w sposób taki...
Coś tutaj południe Polski nie jest tak źle, jeśli chodzi o...
Tak, południe to już zupełnie, to jest tak można powiedzieć bardzo, bardzo...
Niektóre gminy płacą.
Żeby wszędzie tak było.
Tak.
Płacą
i bardzo to. Sympatycznie się tam pracuje zresztą, ale... W innych terenach Polski to jest, trzeba powiedzieć, powiedzieć pustynia pod tym względem. Więc to przed nami duża, duża praca wszystkich, nas przede wszystkim, nas jako posłów, bo my mamy tą bogatą i bardzo dużą wiedzę, ale ona się nie przebija.
No
mamy
i też ludzi młodych, bo oni są młodzi tacy zniechęceni, albo tacy, no tacy, to sytuacja ich po prostu w maraz wprowadza, bo tak, nie ma przyszłości. Dlaczego tak dużo studentów, studia i tak dalej, najwyższa wyjeżdża, ale też i studiuje, bo chce mieć jakiś sens życia, przynajmniej na kilka lat. Jak nie ma pracy dla młodego człowieka, no to przynajmniej będę się uczył.
No i chce zarabiać, on chce pracować, on chce zarabiać, chociaż jak żeby przeżył z dnia na dzień.
Młodych ludzi jest bardzo trudno przekonać, dlaczego, bo oni patrzą też na konkrety. To są ludzie z myśleniem bardzo, tak ufam, konkretnym, docelowym, więc tutaj też warto zwrócić uwagę. Ale... Nawet gdyby starsi was słuchali, to na młodych też.
Ale muszę powiedzieć, że zauważyłem ostatnio, nawet teraz miałem też taki, opłatek, i bardzo dużo młodzieży, jest młodzież, pojawia się młodzież i oni są już tacy zdeterminowani i tak podchodzą i mówią, panie pośle, to trzeba i my się włączamy w tą akcję. I to jest dosyć budujące w tym wszystkim, że zaczyna się budzić to społeczeństwo takie z tego marazmu i myślę, zaczynają wiedzieć, że te rządy obiecane było, bo te media cały czas różnego rodzaju nurtu, no przede wszystkim tego głównego nurtu, oni wklepują do ludzi taką sytuację, a nie inną, która im jest wygodna. Dlaczego pierwsze wystąpienie pana Donalda Tuska było, że nie płacić na telewizję tą państwową społeczną? No, chodziło o to przede wszystkim, żeby mieć wpływ absolutny poprzez swoje pieniądze, że mają mówić to, co ja żądam, a nie to, czego społeczeństwo wymaga. I to było pierwsza, proszę zwrócić uwagę, pierwsza jego wypowiedź, że nie płaćcie na tą telewizję, żeby zniszczyć tą telewizję, to znaczy media te publiczne przede wszystkim, a swoimi drogami innymi tą propagandę wrzucać tą różnego rodzaju narrację, jak jest pięknie, jak jest wspaniale.
Oczywiście panowie posłowie tu mają rację i panowie posłowie są bliżej pana ministra, więc tam go mogą ocenić z mównicy sejmowej. Natomiast ja tutaj oceniam pana ministra przez pryzmat jego działań jako zwykły obywatel, który korzysta ze służby zdrowia. I powiem tak, z punktu widzenia tego obywatela, ja też się bardzo dziwię, że tak długo pan minister Arłukowicz się utrzymuje na swoim stanowisku, aż to jest bardzo dziwne, dlatego że pierwsza sprawa to już te pogotowia ratunkowe, to jest też jego gestii. Druga sprawa to jest kolejki, które oczekujemy w Tarnowie my do lekarzy specjalistów. Powiem tutaj tylko, że na przykład do chirurgia naczyniowego w Tarnowie trzeba czekać co najmniej pół roku, jak nie więcej. To jest co najmniej pół roku, prawda? Przecież choroba musi być zdiagnozowana czasami, pan doktor o tym dobrze wie, bardzo szybko, jeżeli chodzi na przykład o schorzenia nóg, żylaki i inne sprawy. Oczekiwanie na endoprotezę stawu biodrowego czy kolanowego to jest ponad 2 lata, szanowni państwo. To są niesamowite rzeczy. Oczywiście można zrobić to wcześniej, no ale trzeba za to wszystko wtedy zapłacić. Natomiast tutaj panie poruszyli drugą kwestię, bardzo ważną. No dzisiaj w Polsce mamy olbrzymie bezrobocie. My tylko widzimy na wsiach, zwłaszcza to bardzo dobrze, że młodzież pojawia się tylko na święta. W czasie między świętami tej młodzieży właściwie dzisiaj na wsiach, tutaj pan poseł kiedyś mówił, że jest jej sporo, ale nie ma jej tyle, co powinno jej być. Wszystko jest w Anglii, wszystko jest ta młodzież wyjechała na zachód, czy na południe Europy, czy na północ. Natomiast rzeczywiste bezrobocie w Polsce to oczywiście jest ukryte. Te 13% to jest zafałszowane, bo gdybyśmy obywateli wszystkich, którzy są, wyjechali z Polski, a którzy powinni pracować w Polsce, wzięli, to myślę, że 30% to jest co najmniej. Ja się borykam z tym problemem na co dzień. Ja mam codziennie co najmniej kilku młodych ludzi, ukończyli dobre studia, nie mają pracy. My oczywiście w miarę możliwości pomagamy czy stażami, czy pracami interwencyjnymi, ale te możliwości nasze są ograniczone. Natomiast oczywiście likwiduje się miejsca pracy. Tutaj pan poseł właśnie mówił, że u niego zlikwidowano potężny zakład pracy. U nas też w Tarnowie. Zlikwidowano do tej pory w ciągu tych 6 lat naprawdę kilka dużych zakładów pracy. I co najważniej, najbardziej tu jeszcze tragiczne. Firma, która budowała autostradę, duża firma, prawda, na najdroższych autostradach w Europie, które się buduje w Polsce, upadła. I przy niej upadło dziesiątki czy setki małych jednoosobowych firm rodzinnych, które wynajmowały samochody po to, żeby świadczyć te usługi, kupowały te samochody, wzięły w leasing. I dzisiaj nawet dochodzi do sytuacji, że popełniają samobójstwo, ponieważ mają takie potężne zadłużenie, bo główny wykonawca ich nie wypłacił. A więc tych problemów mamy bardzo dużo. I to, co dzisiaj mówimy, pogotowie jest jednym z tych problemów, które dzisiaj, czyli z tych chorób, które dzisiaj polski naród niestety trawi.
No tak, no są to niesamowite ci podwykonawcy drobni, prawda, co z Małopolski pochodzą. To są te dramaty teraz tych rodzin całych. Kiedyś był jeszcze program u nas taki interwencyjny. No bo zostali po prostu oszukani, tak trzeba powiedzieć. Bo ktoś powiedział, że na czas pieniądze, a potem faktury.
To jest kolejna przykład. No, powiem w ten sposób. Każda z tych spraw, a tych afer było wiele, bo była afera hazardowa. Teraz jest ta z informatyzacją. 1,5 miliarda złotych. Każda z tych afer w każdym innym kraju, przynajmniej w Europie, nie mówię tu oczywiście o tej Europie Wschodniej, gdzie to jest w ogóle szczególna sytuacja, w każdym innym kraju po prostu by wysadziła w kosmos nie jednego ministra, tylko cały rząd i by doprowadziła na przykład do przedterminowych wyborów. A u nas no nic się nie dzieje. Są historie zupełnie niewiarygodne i nic, cisza. No jak to jest możliwe? I to jest też właśnie przerażające, zastanawiające, że u ojca w audycji, czy pewnie w innych audycjach też u ojców można powtarzać pewne argumenty, a jakoś do ludzi zbyt mało to dociera. No, do wybranych, do części to dociera, ale no nie dociera do wszystkich. Oczywista prawda, że jeżeli no mamy teren nizinny, siłę roboczą, no jednak nie najdroższą w Europie. Są w Europie Zachodniej robotnicy, którzy zdecydowanie więcej zarabiają na godzinę. I mimo to, że budujemy najdroższe drogi, mając dobry sprzęt, tańszych pracowników i dobre warunki do budowy i plajtują firmy, no to przepraszam bardzo, to gdzie te pieniądze? Co się z tym stało? Jak to jest zorganizowane? Kto się na tym obłowił? No, takie pytanie trzeba postawić. No,
układ zamknięty, pamiętamy film?
No właśnie.
Tam padło, że tam ten asfalt może być przecież parę milimetrów cieńszy, prawda? I ktoś
A długości dziesiątek kilometrów będzie, prawda, to zrobi olbrzymie pieniądze.
Tutaj niedaleko przecież budowana jedna była przez jedną firmę, którą w walizkach wynosili 140 milionów złotych i na to nikt nie zwrócił uwagi i potem ona upadła. No to są przykłady, ale chcę jeszcze jedną sprawę poruszyć. Jestem posłem od 2005 roku. Przychodzą do mnie ludzie, w dużej części to są ludzie poszukujący pracy. I na początku 2005 roku przychodziło dosyć dużo. Potem się uspokoiło i prawdę mówiąc, już pojedyncze osoby przychodziły pod koniec 2007. Jak się to skończyło? Przychodzi następny rok, 10, 11, 12. Po prostu teraz to no, są po prostu pielgrzymki. No co poseł może po prostu zrobić? No możemy wskazać, gdzie szukać, gdzie są możliwości, urząd pracy. I to bardzo często czynimy i bardzo dużo nam się udaje załatwić, w sensie taki, że staże różnego rodzaju otrzymują, ale to tylko jest chwilowa praca. Pół roku, kilka miesięcy, ale to zawsze jest również coś, ale tych ludzi coraz więcej się pojawia i to jest w zasadzie w tym wszystkim wielki problem, a tu pan poseł Latos powiedział, mówi, że nie taką kulturę mamy jak, znaczy tą administracyjną tego rządzenia jak na wschodzie. Oczywiście, że tam zupełnie inna filozofia jest, ale jesteśmy na takim pograniczu. Jeszcze nie jesteśmy wschodnią, ale jeszcze nie jesteśmy w tej Europie. No chociaż ona też jest okrutna. To nie spodziewajcie się państwo, że oni są tacy dobrzy. To jest wszystko ten atak dzisiaj, to co idzie, jest to prywatyzacja. To wszystko, to idzie od właśnie zachodu. Oni stoją w blokach startowych, żeby wydrzeć wszystko, co się tylko da. A my jesteśmy na tyle spolegliwi, nie widzimy, nie mamy tego narodowego patrzenia, że dziękuję bardzo, ale my sobie sami potrafimy to wszystko poukładać, a wy dziękujemy bardzo, idźcie swoje, bo tam nie mają pracy, to oni wchodzą tutaj, bo mają troszeczkę większe pieniądze, większe możliwości, to już załóżmy te bo pogotowia, tutaj, próbują nam pozabierać.
Tutaj trzeba by jeszcze jedną rzecz właśnie powiedzieć, że budżety firm, również tych związanych z medycyną, mają pewne możliwości, pewną kwotę, którą nie muszą fakturować, no właśnie na pewne działania korupcyjne na terenie takich chociażby państw jak Polska. To jest smutne, to jest tragiczne. To jest mniej więcej myślenie w kategorii takiej, w tych krajach, w wielu krajach zachodnich. Tam nie można zrobić żadnego no, oszustwa, natomiast gdzie indziej, to proszę bardzo, to sobie oni róbcie, robią. To sobie róbcie, żeby przywozić pieniądze i bogacić nasz kraj, bogacić waszą firmę w naszym kraju. To sobie w takich krajach, chociażby takich jak nasza kochana ojczyzna, tam sobie możecie robić różne takie rzeczy. I problem polega na tym, że jest tutaj instytucjonalne czasami wręcz przyzwolenie i stworzenie możliwości na tego typu działania. No, pewne rzeczy, jeżeli nie wyplenimy, jeżeli oszustwa, cwaniactwa nie będą napiętnowane, no to nigdy nie osiągniemy normalności. Normalności w żadnej dziedzinie. Również tej służbie zdrowia, o której ci rozmawiamy. Czy to będzie dotyczyło prywatyzacji pogotowia, czy to będzie dotyczyło leków, czy to będzie dotyczyło mnóstwa innych spraw. Po prostu musimy być krajem na miarę naszych ambicji, a w tym celu no, musimy mieć zasady też na miarę naszych ambicji. Pilnować pewnych spraw, tak. Pewnych procedur.
No i to, co panowie mówią też jako politycy, nie bać się tutaj mówić o patriotyzmie, także tym gospodarczym, historycznym. Ja myślę, że to na tej konwencji najbliższej będzie to podkreślone. To, co zresztą świętej pamięci prezydent Kaczyński ciągle podkreślał, żeby no, to tworzyło fundament narodu, prawda? Poczucie, kim jesteśmy, gdzie są początki, jakie są wartości te fundamentalne, założycielskie, można powiedzieć. Bóg, honor, ojczyzna i w ogóle. No, pytanie się właśnie, jacy są teraz Polacy, jak ten kryzys nas, że tak powiem, poszatkował jako społeczeństwo. Jest taki naród używający euro, który nie wiem czy wszyscy, ale na przykład wyjeżdżając do innego kraju, na przykład do Włoch, do Francji, jako turyści, kupują jak najmniej, na przykład, żeby wydać, prawda? Mhm. W restauracjach najtańsze rodzaje, tam pizzy czy tam czegoś. Natomiast wiadomo, że sami, jak są u siebie, to no, normalnie kupują, normalnie jedzą, nawet ponad stan bym powiedział. To jest też takie przeciekawe, prawda, że czy w nas jest takie jakaś też pewna solidarność nawet.
No popierajmy polskie produkty, ale prawda?
Trudno jest,
popierajmy, ale właśnie, ale to jest trudne ze względu po pierwsze na biedę, ubóstwo społeczeństwa, po drugie jest to trudne, no... Dlatego, że musimy też, jeżeli nawet ktoś ma taką możliwość, chcieć to robić. Czasami ta identyfikacja nawet tych polskich firm nie jest wystarczająca, bo te coś, co było kiedyś polskie, już polski przestało być i została tylko wydmuszka, nazwa.
Ale na to pozwolić, by tylko jeden podmiot pod z tych wielkich marketów zostawia w Polsce podatki.
No
a
właśnie.
Wszystko inne jest drenowane.
Tylko zmieniają nazwy i pieniądze są wyciągane i nikt nie protestuje.
Proszę popatrzeć, nawet taka Rumunia ma swoją firmę, Dacia. Nie da, przejechaliśmy kawałek drogi, na tych polskich drogach widać ten samochód, a u nas w ogóle nawet nie było możliwości, żebyśmy mieli jakiś produkt.
Czesi obronili Skodę przecież.
Tak, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, mamy jeszcze osiągnięcia również naukowe. Jest ten grafen dzisiaj. Umiemy wytwarzać już technologię, mamy do tego panowaną. To jest dalej kwestia tego programowania, to tylko w dobrym stopniu mają ten Samsung opanowany, ale możemy w tym kierunku iść. Czy potrafimy? Czy państwo będzie na tyle mogło wspierać w zasadzie tą firmę, te firmy, tych naukowców, żeby mogli rozwijać, żeby było takie myślenie, załóżmy w tej Korei Południowej, że tam wszystko to, co my robimy, obwarowane jest i to ma być taki aplauz społeczeństwa, że my to chcemy, a nie na zasadzie takiej, że wszystko to, co jest obce, to jest lepsze i wypychamy. Poza tym kwestia tego gazu łupkowego, nie wiem, czy sobie ojciec przypomina i szanowni panowie tutaj, przecież pan prezydent pierwszy miał wystąpienie, powiedział, że gaz łupkowy to jest szkodliwy i zaczął już opowiadać o rzeczach, że to jest bardzo trudne. No po co? Po to, żeby zablokować? No przecież to też ten dobro narodowe jest, które rzeczywiście może służyć. To nagle te firmy gdzieś się porozchodziły, bo lobbing z prawa i z lewa, po prostu, żeby rozsadzić Polskę od wewnątrz.
Wiadomo chociażby, ilu Rosja ma lobbystów, potężnych lobbystów w Brukseli, w Unii Europejskiej i to takich legalnych, oficjalnie zarejestrowanych. Pilnuje swojego interesu. Problem polega na tym, żeby Polska też pilnowała swojego interesu, że polski rząd pilnował interesu Polski, że każda polska władza pilnowała interesu Polski. Bywa z tym naprawdę różnie. I to moglibyśmy znowu przejść każdą dziedzinę, również i tą, zaczynając od medycyny, o której dzisiaj rozmawiamy.
Ja się odwrócę właśnie do tej medycyny, tutaj właśnie ja dzisiaj nazwijmy tutaj jakby ratownictwo medyczne, ale jeszcze jedna ciekawa rzecz powiem odnośnie Tarnowa. W ostatnim czasie obiegła wieść Tarnów, że buduje się trzeci szpital. W tej chwili 120-tysięczne miasto ma dwa szpitale o dosyć dużej jeżeli chodzi o ilości łóżek i w tej chwili buduje się trzeci prywatny szpital. I pojawia się tutaj podstawowe pytanie. W porządku, jest trzeci szpital, tylko pytanie jest takie. Czy ten szpital otrzyma kontrakt z NFZ-u? A jeżeli otrzyma, czy ten kontrakt nie zuboży tych kontraktów, które są, bo przecież NFZ ma określoną pulę pieniędzy. Czy nie zuboży ilość pieniędzy, które otrzymają dwa te szpitale, które już istnieją? I na dodatek dodam tu jeszcze, że te dwa szpitale, które istnieją, mają jeszcze, nazwijmy to, wolne moce przerobowe, czyli jeszcze mogłyby więcej wykonać badań na przykład tomografem, czy rezonansem magnetycznym. No ze względu na ograniczoną ilość pieniędzy, po prostu nie mogą tego robić, natomiast powstaje trzeci szpital, który ja myślę, że pewnie, jeżeli dostanie kontrakt z NFZ-u, pewnie połknie część również środków, które otrzymywały te dwa szpitale. I w ten sposób dojdzie do sytuacji takiej, że mając trzy szpitale, te dwa szpitale, które bardzo dobrze działają, mogą znaleźć się również na krawędzi swojej opłacalności, swojej działalności i może dojść do zwolnień, może dojść do redukcji łóżek na poszczególnych oddziałach, bo ten kontrakt będzie tego. I to budzi mój niepokój właśnie, że powstaje nowy podmiot, który nie wiemy, na jakiej zasadzie będzie finansowany. Bo jeżeli by był tylko prywatny, w porządku. Natomiast jeżeli będzie z NFZ-u, obawiamy się niestety, że będzie
zubożał. Ja to wyjaśnię. To jest, jest jedna sytuacja, która rzeczywiście jest karygodna i nie została załatwiona przez lata, mimo że był gotowy projekt Prawa i Sprawiedliwości złożony na początku poprzedniej kadencji Sejmu. Myślę tutaj o ustawie o sieci szpitali. No nie może być tak, że Nie ma żadnej koordynacji. Każdy inwestuje w co chce, robi co chce, na nic się nie ogląda. Nie stać nas na to. Jesteśmy, nie jesteśmy tak bogatym państwem, żebyśmy mogli w sposób tak chaotyczny, nieskoordynowany inwestować w służbę zdrowia. I tutaj rozwiązanie jest proste. Powinien być taki plan zabezpieczenia medycznego na danym terenie, plany regionalne i później subregionalne. Inne specyfiki, inne są potrzeby na przykład w Małopolsce, inne są na Śląsku, inne są w Kujawsko-Pomorskim, inne są jeszcze w innym województwie. I teraz powinny być oszacowane te problemy zdrowotne mieszkańców. Do tego powinno się przyjrzeć, jaka jest baza łóżkowa, jakich poszczególnych specjalnościach i następnie być może nawet udzielać promes, że owszem, potrzebujemy łóżka na przykład o specjalności geriatrycznej, to proszę bardzo, to można w to inwestować, można rozbudowywać szpital pod takim kątem albo przekształcać te nadwyżkowe łóżka właśnie na taki profil. Natomiast innych nie potrzebujemy i wtedy no niestety no nie ma możliwości, że ktoś sobie inwestuje, buduje, a jeżeli buduje, to niech nie liczy na kontrakt z NFZ-u, to proszę bardzo, prywatnie każdy może robić jak chce, natomiast nie z kontraktu z naszych wspólnych pieniędzy. No tak to niestety powinno wyglądać, ale tak nie wygląda. Ta ustawa została zablokowana 7 lat temu. Do dzisiaj nikt do niej nie wrócił i źle. To wszystko można uregulować. Nawet powiem więcej, nawet jeżeli ktoś chciałby inwestować, to może w cudzysłowie odkupić od innego szpitala te łóżka, których jest akurat dość na danym terenie. Wszystko jest do zrobienia. Tak jest w wielu krajach, a w Polsce no rób to, co chce to.
Rząd, jeżeli można, rząd działa, można powiedzieć, chaotycznie, albo to jest już nie chaotyczny, tylko działanie pod specjalnym nadzorem, ale jeżeli państwo chce funkcjonować, to musi działać rzeczywiście racjonalnie. Muszą być powołane instytuty prognoz, które będą wiedziały, co będzie za 5 lat, co będzie za 10 lat, co będzie za 20 lat i umieć po prostu dostosować to wszystko, co się ma dziać w państwie poprzez rządzenie. Dzisiaj nie ma, chaos. Zlikwidowaliśmy przed chwilą stocznię, a dzisiaj będziemy we Francji budowali okręty wojenne.
Mamy telefon już chyba ostatni. Bardzo prosimy, pan Tadeusz jest z nami.
Tak, szczęść Boże, witam pięknie. Tadeusz z południa. Chciałem tylko tyle powiedzieć, że już jest przygotowywana taka antyreklama jak gdyby dla naszego PiSu, że jak PiS dojdzie do władzy, na pewno nie będzie emerytur i rent. Więc już jest ukierunkowane właśnie myślenie przez niektórych ludzi, że właśnie, że gdy PiS przyjdzie, to będzie najgorzej. Nawet ludzie też tak myślą. Także jest to trudna sprawa rzeczywiście tą jedną osobę znaleźć, gdyby się nam udało, to by rzeczywiście coś mogło zmieniać. Będzie to pewnie trudne, no ale musimy próbować i nie załamywać się, bo rzeczywiście, jak ten nasz słuchacz powiedział, jesteśmy krojeni jak salami, no a tak nie powinno być. No, tylko tyle chciałem rzucić. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy panie Tadeuszu. Jeszcze może jeden telefon i będziemy powoli już chcieć podsumowywać naszą audycję, która trwa od półtorej godziny. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Kto jest z nami? Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina.
Proszę bardzo, panie Stanisław.
Kilka słów. Przed chwilą jeden z panów takie słowa wypowiedział, że rząd wykonuje takie czy inne złe działania, po prostu niszczące, i cisza. Tylko tak, zastanówmy się, kto tą ciszę ma zburzyć. Oni sami, rządzący, ta zła część naszego narodu, tej ciszy nie zburzą, my opozycja. Także to zależy głównie od nas, bo często się słyszy. W innym kraju, gdyby tak Tusk, gdyby premier powiedział, że polskość to nienormalność, co tam w tamtym kraju i tak odnośnie do swojego kraju, no to dawno by go nie było. Nie byłby premierem. Ale kto to właśnie ma spowodować? Dlatego bardzo dobrze, że mówimy o tych problemach, o tych niecnych działaniach rządu, ale moim zdaniem zastanówmy się również, co my źle robimy jako opozycja, bo to nie pierwsze wybory, żeśmy już do tej pory kilka przegrali, a są błędy, żeby tego nie powtórzyć. I tak na przykład kampania wyborcza ostatnia do Sejmu. No, no była zła, no przecież wszyscyśmy wiedzieli, pan Poręba powołany na szefa kampanii. Ani nie było ani razu powiedziane, że Tusk powiedział, że polskość to nienormalność. Nie było, no bo to trzeba było 100 razy prawie na dzień to przypominać ludziom. Tak samo Tusk dostaje te nagrody niemieckich dawnych władców, wrogów Polski. Też trzeba było to przypominać. W ogóle na przykład w kampanii tej sejmowej ostatniej to było tak mięciutko, bardzo źle. Sprawa bardzo tak, no moim zdaniem, pozytywnie dla rządzących. Sprawa liczenia głosów. Pan Jarosław Kaczyński może 2 miesiące temu nadmienił publicznie, że żeby wybory następne były sprawiedliwe, uczciwe, trzeba powołać rząd techniczny. Tak, no tak się zastanawiam, po co to było powiedziane. Wiadomo, że to jest nierealne, bo nikt w Sejmie w tej chwili na to się nie zgodzi. No i nie wiem po co. Czy
to już, panu odpowiemy, panie Stanisławie.
Tak, już kończę.
Bo zaczynamy się robić nam już długo i temat idzie w inną stronę. To znaczy nie w złą, ale w tym chcemy już raczej temat podsumowywać i teraz rozliczać, prawda, kampanię Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej.
Bo jest czasami takie powiedzenie, no czy dobrze robimy, że czasami krytykujemy sami siebie opozycję. Moim zdaniem, jak trzeba, to trzeba, żeby po prostu wygrać. Także dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, panie Stanisławie. To w sumie nie była krytyka, prawda, tylko jakieś myśli takie swoje szersze tutaj w tym temacie. Panowie, umawiamy się tak, że te 2 ostatnie telefony też były jakimś takim dopowiedzeniem i już teraz powoli podsumowujemy tak szeroko, ale ten temat, chociaż są rozmowy niedokończone i temat jest niezamknięty, no bo pogotowie ratunkowe w Tarnowie jeszcze istnieje. Pan starosta tutaj potwierdza i będziemy wszystko robić, żeby było dalej pogotowiem państwowym. A panowie zajmują się polską służbą zdrowia, tutaj też industrialnymi sprawami, no całościowo, prawda, ze swoich regionów. Przypomnę, pan poseł Michał Wojtkiewicz, ziemia tarnowska, pan poseł Tomasz Latos, tutaj Bydgoszcz, Kujawy i Pomorze, no i pan starosta jest też z południa z Tarnowa.
Tak, z Piotra Tarnowskiego.
Więc rzeczywiście podsumowując, po pierwsze też dziękujemy serdecznie wszystkim słuchaczom za te głosy w dyskusji. Myślę, że jesteśmy wszyscy dość jednomyślni w ocenie sytuacji i też pewnie w tym, co trzeba zrobić, bo rzeczywiście też i my jako Prawo i Sprawiedliwość popełniamy błędy, choć no mamy tą trudną sytuację, że za wyjątkiem no takich mediów jak to, w którym dzisiaj jesteśmy, trudno, jeszcze może paru, trudno jest się przebić z krytyką rządu. Oni tam bardzo delikatnie traktują rządzących. A jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, ono musi być państwowe. Ja powtórzę, drodzy państwo, to co mówiłem dzisiaj, to co mówię właściwie przy każdej tego typu audycji. Trzeba powrócić do pewnych normalności, czyli to pacjent musi być w centrum systemu. To pacjent jest najważniejszy, a nie pieniądz, a nie zysk. I szpital nie jest przedsiębiorstwem, pacjent nie jest świadczeniobiorcą, a choroba nie jest świadczeniem medycznym, tak jak to jest zapisane w ustawie. Państwowe ratownictwo medyczne musi zostać służbą państwową, musi służyć wszystkim obywatelom, a karetka niech lepiej wyjedzie jeden raz za dużo niż jeden raz za mało. W ten sposób trzeba ten system zorganizować i Prawo i Sprawiedliwość będzie o to dbało w sytuacji, kiedy przejmie władzę i oby to się jak najszybciej stało dla dobra Polski. I dziękuję serdecznie, Bóg zapłać.
Pan poseł Tomasz Latos, dziękujemy bardzo też za obecność, no i w ogóle za niejednokrotnie różne tutaj interwencje, pomoc też naszym słuchaczom, ale nie tylko, bo to przecież Polska się nie dzieli na słuchaczy Radia Maryja i resztę, tylko chcemy razem, prawda, mówić o społeczeństwie. Pan poseł Michał Wojtkiewicz, tak?
Przede wszystkim chcę podziękować. To dla mnie jest naprawdę tutaj też wyróżnienie, że mogę tu być i mogę rozmawiać ze słuchaczami. To jest dla nas też taki duży bodziec do tego, że ludzie gdzieś tam myślą podobnie jak my, oby więcej myślało i dzisiaj, żeby zmienić Polskę, to trzeba odsunąć tych ludzi od władzy. Ja wierzę, że to się uda. Krytyka absolutnie, to co nawet ostatnia była bardzo słuszna również, to trzeba widzieć, co robimy źle, trzeba o tym mówić bardzo szeroko i żeby każde następne wybory prowadziły nas do sukcesu. Szanowni słuchacze, do wyboru musimy wszyscy iść. Musimy swoje zdanie, tą kartkę oddać. Szczęść Boże.
A my pozdrawiamy też duchów w sposób szczególny, bo przecież każdy redaktorysta pracujący w radiu przez duchów przeszedł.
Też pozdrawiam cały duchów, cały Tarnów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan starosta.
Ja przede wszystkim serdecznie Bóg zapłać za możliwość tutaj bycia razem z panami posłami, ale również tutaj z ojcem także w studio. Serdecznie dziękuję, serdecznie Bóg zapłać. Natomiast powiem szczerze, jako staroście tarnowskiemu jest mi tutaj tak na koniec bardzo smutno, dlatego że te 15 lat działalności powiatu, tak samo troska o to pogotowie ratunkowe tutaj od pana starosty Wojtkiewicza ówczesnego aż do dzisiaj do mojego starostowania, i bardzo dobre pogotowie, no wydawałoby się, że powinniśmy dostać nagrodę. A tą nagrodą po prostu powinno być automatycznie przedłużenie kontraktu dla bardzo dobrze działającego pogotowia. No niestety, tak się dzieje w państwie polskim, że akurat za dobre się tutaj nie wynagradza, ale za dobre się karze, bo dla nas to jest kara. W ogóle sama możliwość czy umożliwienie konkursu dla ratownictwa medycznego dla mnie jest karą, dlatego że ja uważam, że taka sytuacja nie powinna mieć w ogóle miejsca w polskim prawodawstwie. Dobre działające podmioty publiczne, państwowe powinny mieć szansę i możliwość, a nawet obowiązek dalej wykonywania swojej tej misji, bo ratownictwo medyczne wykonuje misję.
Jakby dzieci organizowały przetarg na rodziców, prawda?
To samo, oczywiście, na bardzo dobrych rodziców. Mamy dobrych rodziców, ale jeszcze może ogłosimy kontrakt, może jeszcze konkurs, może otrzymamy jeszcze lepszych rodziców. Także ja uważam tutaj i bardzo proszę wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja również o taką pomoc również duchową, czyli o modlitwę, żeby pogotowie w Małopolsce pozostało pogotowiem publicznym i działało tak, jak do tej pory działało.
Obiecuję, panie starosto, ale jakiś konkretny adres, do kogo trzeba było na przykład uderzyć, zapukać,
napisać? Sprawa jest bardzo prosta.
Jest jakiś człowiek, który bezpośrednio może...
Dzisiaj sprawa jest bardzo prosta. To jest wojewoda, to jest pierwsza instytucja NFZ, który i minister, który nie powinien ogłaszać konkursu. W ogóle powinny konkursy zostać wstrzymane na ratownictwo medyczne i aneksowane umowy, które są do tej pory, to się kończą, aneksowane umowy na, przypuśćmy, na nieokreślony czas, 2-3 lat w tej chwili, aż do momentu zmiany stosownej ustawy.
Ale właśnie pamiętam jakieś audycje, że pan ten wojewoda się chwalił tymi medycznymi rozwiązaniami, jako jeszcze wtedy był szefem MSWiA, nie? To mówił, że to są takie placówki konkretne. Nowy Sącz był podany jako ta, co szuka ratownicy, szukający też pod gruzami, prawda? W jakimś tam programie, więc...
Zgadza się. A dzisiaj, panie ojcze, doprowadza się do tego, że to, co wspaniałe jest, to jest chwalone. Chce się to po prostu w delikatny sposób mówiąc, no, zlikwidować. Chociaż ja takie myśli oczywiście nie dopuszczam i liczę, że kontrakt otrzymamy.
Ale ja myślę, że to jest dobry pomysł, apel rzeczywiście o pisanie protestów, listów, czy do wojewody, czy do ministra zdrowia w tej sprawie. To jest rzeczywiście...
Czyli wojewoda Małopolski będzie lepiej, bo będzie przynajmniej... To są konkretnie
Jeszcze ojcze mogę powiedzieć, że my jako radni Tarnowskiego, jako starosta również nie zasypiamy gruszek w popiele, ale podjęliśmy na jeszcze w miesiącu grudniu stosowną rezolucję, w której wyrażamy zaniepokojenie i prosimy o przesunięcie tego terminu jakby kontraktowania. Jeszcze
kary śmierci, tak?
Tak, i to wysyłaliśmy do pana marszałka, do pana wojewody, do stosownego ministra, no ale oczywiście żadnego odzewu, bo jeżeli się przez 6 lat nie liczyło z obywatelami, to i w tej chwili też się w ogóle z nimi nie liczy. Ale trzeba, niezależnie od tego, trzeba po prostu cały czas z uporem, prawda?
No nawet panowie, dzisiaj się cały wieczór na przykład w mediach jest poświęcony, bo wychodzi więzień z więzienia, prawda? Okazuje się, że może nie byłoby tematu, gdyby ustawę 30 tygodni nie trzymał na biurku premier. No takie rzeczy. I teraz dyskusje, temat, co zrobi on, czy zrobi, czy napadnie, czy nie napadnie, jakie bezpieczeństwo polskich dzieci. A ustawa, no, była dosyć późno przygotowana, ale była 3 tygodnie, po prostu siedziała sobie gdzieś na...
To jest przykład, jak działa rząd. A pan Miller, to trzeba pamiętać o tym również, że on sporządził raport smoleński.
Taka prawda.
Dziękuję za obecność w naszym studiu i za rozmowy.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Zakończyliśmy właśnie tym zdaniem na temat sytuacji właśnie służby pogotowia ratunkowego w Tarnowie, w powiecie tarnowskim. Komu służy prywatyzacja pogotowia ratunkowego w Polsce? To był ten szerszy temat. No i w ogóle temat sytuacji w Polsce panowie podejmowali. Pan poseł Tomasz Latos, pan poseł Michał Wojtkiewicz, pan Roman Łucasz, starosta tarnowski. Miał być jeszcze pan Dawid Chrobak, radny powiatu, ale nie dojechał, bo przyczyny tam osobiste. Ale pozdrawiamy.
Żona jest, oczekuje dziecka, tak, więc miał prawo, zostanie błogosławiony.
Pięknie, no to gratulujemy.
Musi żony po prostu dopilnować.
Bardzo dobrze. I dziękuję za wszystkie telefony. Za chwilę już wspólna modlitwa na zakończenie dnia.
czerwone, maki na szczycie i krótki rozkaz, musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach, gdzieś w owczym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą w bezwolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu i w sercach nadzieję swe niosła. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, w nucie Chopina, w wierzbach Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska, dumna, odważna, tak jak to Polska, swarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu.